Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Jesteśmy, proszę Państwa, nasz gość, pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
I zapraszamy Państwa do współtworzenia od razu tych rozmów, których tematem jest stan bezpieczeństwa Polski. Wydawałoby się, panie ministrze, że gdy Donald Tusk wczoraj został wybrany szefem Rady Europejskiej, to bezpieczeństwo Polski wzrosło.
Tak by się wydawało i tak by można było się spodziewać. Takie zresztą opinie wydaje wielu dziennikarzy związanych bezpośrednio z aparatem propagandowym Platformy Obywatelskiej. No niestety trzeba powiedzieć najpierw, że to bezpieczeństwo było niesłychanie zaniedbywane przez ostatnie lata premierostwa pana Donalda Tuska. Zarówno służby specjalne, jak i wojsko znajdowały się po prostu w opłakanym stanie, przy czym od razu chcę powiedzieć, że to nie znaczy, żebyśmy lekceważyli w ogóle wszelkie wysiłki, jakie zostały zrobione, jeśli chodzi o wojsko. Tutaj olbrzymie zasługi ma przecież generał Błasik, jeśli chodzi o siły powietrzne i one rzeczywiście stanowią jedną z najlepszych części, jeżeli nie najlepszą część polskiego wojska, także siły specjalne są w niezłym stanie, ale jako całość Armia Polska pozostaje bardzo dużo do życzenia, zostawia bardzo dużo do życzenia. Polska jest chyba jedynym krajem, a który nie ma żadnego systemu obrony terytorialnej kraju, ba, którego młodzież nie przechodzi regularnie ćwiczeń wojskowych. To jest w ogóle fenomen. Czegoś takiego w ogóle nigdzie nie ma, żeby armia nie ćwiczyła młodzieży w wieku poborowym. Ja nie mówię o powrocie do służby stałej, chociaż to też trzeba w tak trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, rozważyć, ale przynajmniej systematyczne ćwiczenia powinna przechodzić młodzież w wieku poborowym. Tymczasem u nas to zupełnie zostawione jest tak zwana armia zawodowa, co znaczy tylko tyle, że nie ma właśnie służby stałej, powszechnej, ale przecież rzeczywisty stan kadr i rzeczywisty stan jakości szkolenia wojskowego pozostawia strasznie wiele do życzenia, a wyposażenie wojskowe, które ma być wzmocnione zakupami rzędu 130 miliardów złotych w ciągu najbliższych lat, było planowane w 2012 roku, wtedy, kiedy Donald Tusk, kiedy Bronisław Komorowski, kiedy cały ten aparat urzędniczo-wojskowy był absolutnie przekonany, że pan prezydent Putin to jest najbliższy przyjaciel Polski, że on wspaniale wyjaśni sprawę zbrodni smoleńskiej, że nie ma żadnego zagrożenia wojną w ogóle, a w szczególności wojną ze wschodu. Mówiono, pisano w dokumentach prezydenta Bronisława Komorowskiego, że rzeczywiste zagrożenie to fundamentalizm islamski, że terroryzm jest dla Polski największym zagrożeniem. No po prostu była absolutna niekompetencja, jeżeli i brak jakiegokolwiek rozeznania rzeczywistości, jeżeli chodzi o stan zagrożenia państwa. Dlatego też wojsko było traktowane po macoszemu w ciągu tych ostatnich lat. Ani w żadnym roku nie wydano pieniędzy, które zostały z budżetu państwa na wojsko przeznaczone. Zawsze okazywało się, że wojsko nie jest w stanie, nie potrafi wydać tych pieniędzy, które zostały mu przyznane. Krótko mówiąc, to wszystko było naprawdę źle realizowane i niestety teraz w momencie zagrożenia też nie wiemy nic o tym, by dokonano jakiejś rekonstrukcji tych planów. Jedna z dziesiątków rzeczy centralnych, o których trzeba powiedzieć, to jest stan marynarki polskiej. Wiadomo, że musimy kupić okręty podwodne. Wiadomo też, że najskuteczniejszym takim sposobem zagwarantowania bezpieczeństwa państwa z tego punktu widzenia jest nabycie takiego okrętu podwodnego, który posiada platformę do wystrzeliwania rakiet, najlepiej przynajmniej średniego przynajmniej średniego zasięgu. No, otóż Ministerstwo Obrony Narodowej otwarcie mówi, że nie chce takiego okrętu nabyć. Czyli krótko mówiąc, pozostawia się to narzędzie, które faktycznie mogłoby być istotnym elementem, istotnym czynnikiem zagwarantowania bezpieczeństwa państwa, w istocie bezużytecznym, a w istocie czymś zupełnie tylko ornamentacyjnym. I to jest jedna z wielu spraw, o których trzeba powiedzieć. Polska od strony planistycznej jest nieprzygotowana do zrealizowania planu uzbrojenia naszej armii w najbliższym czasie. Są przewidziane na to pieniądze, ale w żaden sposób nieprzygotowany jest plan wydatkowania tych pieniędzy z punktu widzenia rzeczywistych zagrożeń, z punktu widzenia tego, co naprawdę nas czeka, bo planowano rozdysponowanie tych pieniędzy w czasie, kiedy uważano, że nam tak naprawdę nic nie będzie groziło. Jeszcze gorszy jest stan służb specjalnych. Te służby nigdy nie były rozumiane przez pana premiera Donalda Tuska. On albo je lekceważył, albo się ich bał. No w każdym razie zupełnie ich nie rozumiał. Będąc konstytucyjnym zwierzchnikiem służb specjalnych, nigdy nie wyznaczył koordynatora, czyli krótko mówiąc ministra konstytucyjnego odpowiedzialnego za zadaniowanie i egzekwowanie zadań służb specjalnych, a więc wszystkie te obowiązki z formalnego punktu widzenia spoczywają na nim, a on się tym po prostu zupełnie nie zajmował do tego stopnia, iż doprowadził do stanu, w którym służby specjalne nagrywały jego własnego ministra spraw wewnętrznych, nie mówiąc o pozostałych ministrach rządu, którzy opowiadali sobie w różnych restauracjach rzeczy, od których nie tylko więdną uszy, ale i włosy stają na głowie, dlatego że faktycznie planowali działania skierowane przeciwko bezpieczeństwu państwa, jak w rozmowie pana Sienkiewicza z panem Belką, czy w szeregu innych rozmowach, jak plany pana ministra Sikorskiego, który zastanawiał się, jakby to najlepiej zniszczyć PiS i zerwać sojusz polsko-amerykański. Więc widać, że to jest człowiek, pan premier Donald Tusk, który zupełnie nie potrafił zapanować na podstawowym, nie tylko nad sprawami gospodarczymi, ale także nad sprawami bezpieczeństwa państwa. Może teraz mu lepiej pójdzie w Unii Europejskiej i oby te rzeczy, które zostały zmarnotrawione, jak sprawa równych dopłat dla polskich rolników, jak sprawy związane z wprowadzeniem, koniecznością wprowadzenia embarga na węgiel, który importujemy z Rosji do Polski, dofinansowując kraj, który otwarcie mówi, że zmierza do zniszczenia ładu europejskiego. Pani Izabela Kloc, która zajmuje się tymi sprawami, wniosła interpelację domagającą się natychmiastowego wprowadzenia embarga, ale pan premier Donald Tusk w czwartek ostatni odrzucił to żądanie, podobnie jak odrzucił propozycję, aplikację Ukrainy, która zwróciła się do Polski o to, żeby sprzedać im uzbrojenie. My to uzbrojenie, które jest kompatybilne z ich potrzebami, posiadamy. My moglibyśmy im sprzedać, moglibyśmy na tym zarobić, ale pan Donald Tusk na to się nie zgodził. Mówię o tym wszystkim w kontekście z jednej strony bezpieczeństwa państwa. Z drugiej strony decyzji o tym, że pan Donald Tusk został przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, bo nie ma wątpliwości, że to było długo planowane. To była operacja, która trwała bardzo długo. Pan Donald Tusk ukrywał przed Polakami to, że w istocie już zobowiązał się wobec Unii Europejskiej, że będzie przewodniczącym. Do ostatnich dni, jeszcze w piątek, mówił, że nie, że najważniejsza jest dla niego Polska, że w żadnym wypadku, że to wszystko są jakieś plotki i pomówienia, a w istocie już uzgadniał z panem premierem Cameronem i z innymi różne kwestie związane z Unią Europejską, więc można powiedzieć tak, jeżeli będzie dobrym przewodniczącym Unii Europejskiej, to znaczy, że będzie realizował interesy tego państwa, tego lobby, tych polityków, którzy go tam promowali. To była pani Angela Merkel, bo Polska oficjalnie nie występowała jako kraj, który by zaproponował pana Donalda Tuska. Jest tak, że kraje proponują swoich kandydatów. Zresztą Donald Tusk proponował pana Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych. Nie było stanowiska ani parlamentu, ani rządu, żeby pan Donald Tusk został przewodniczącym. To były negocjacje ukryte nie tylko przed opinią publiczną, ale także przed Polakami, także przed Sejmem polskim. Za to tym, kto rzeczywiście go promował, była pani kanclerz Angela Merkel i nie ma wątpliwości, że to jest prawdziwy zwycięzca tych ostatnich dni. Prawdziwym zwycięzcą są Niemcy. Będzie można powiedzieć, że Polska już została zaspokojona, że aspiracje Polski w Unii Europejskiej, czy to gospodarcze związane z dopłatami, czy innymi kwestiami, na przykład pakietem klimatycznym, czy też związane z bezpieczeństwem, już nie mają znaczenia, dlatego, że mamy tam swojego przedstawiciela. A o jak interesy będzie naprawdę walczył i naprawdę realizował pan Donald Tusk. No dzisiaj jego przedstawiciel w jednej z audycji powiedział jasno, że Platforma Obywatelska złożyła na ołtarzu europejskim polski interes narodowy. On to tak sam sformułował, nie ukrywał, że tak patrzy na tę sprawę i Donald Tusk to potwierdził. W pierwszych słowach stwierdził, że nie będzie racji Polski forsował w Unii Europejskiej. Ja rozumiem, że w sytuacji, gdy zostaje się przewodniczącym takiego gremium, to nie sposób deklarować, że Polska będzie uprzywilejowana, ale zarzekanie się, iż w żadnym wypadku nie będzie sprawa polska przez niego podejmowana, jest krokiem, który świadczyć będzie, no, który należy przyjąć jako ostrzeżenie dla nas, żebyśmy się za dużo po jego działaniach nie spodziewali. I myślę, że właśnie taka jest prawda. Ostatnie słowo, proszę ojca. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że faktycznie Polska i kraje Europy Środkowej no, w obecnej sytuacji geopolitycznej są najbardziej wrażliwą częścią Europy, a z racji presji rosyjskiej na Ukrainie i wojnie rosyjskiej przeciwko Ukrainie, można powiedzieć, że decydują o bezpieczeństwie świata. Ta decyzja o panu Donaldzie Tusku jako przewodniczącym faktycznie jest docenieniem wagi Polski na arenie międzynarodowej. Tylko takim docenieniem, które ma mieć skutki odwrotne. Zamiast nas wzmocnić, będzie się mówiło, że wasze interesy już zostały załatwione. Wasze interesy już zostały rozwiązane. Teraz trzeba się zająć czymś innym, na przykład aprobatą żądań rosyjskich, na przykład niepodejmowaniem zdecydowanych kroków wobec agresji rosyjskiej, na przykład 58 albo 158 ostrzeżeniem, jak to, które dzisiaj pani Merkel wystosowała, za którym nie idą żadne kroki, żadne decyzje, żadne czyny. Obawiam się, że ta kandydatura nie wróży nam najlepiej i obawiam się, że nasza radość naturalna, Polak zostaje na ważnym urzędzie mianowany, to dobrze, wszyscy się cieszą, ale że bardzo szybko okaże się, że mamy z tego, że on ma z tego prestiż, a my z tego jako naród, jako państwo nie mamy żadnych korzyści.
Czyli może być tak, nie mówię, że tak jest, ale może być tak, panie ministrze, że ta decyzja osłabia Polskę, podczas gdy w większości Polaków, kanonizując też Donalda Tuska, bo to jest taka trochę świecka kanonizacja, nawet porównywana do wyboru papieża przez gorące
głowy. No to w ogóle niestosowne, słyszałem to słowa.
Ale też polityków, tak, Platformy Obywatelskiej. De facto osłabia Polskę, choć Polakom mówi się, że wzmacnia.
Tworzy złudzenia, które nie mają żadnego pokrycia. Wręcz odwrotnie. Ten wybór jest nie po to, żeby Polskę wzmocnić, tylko tylko po to, żeby sprawy Polski i Europy Środkowej odsunąć na bok, mówiąc, macie swojego przedstawiciela, nic wam więcej nie potrzeba.
Bo to jest taka historia, która się powtarza, tylko że teraz powtarza się w takiej hiperskali, gdy na przykład Danuta Hübner negocjowała z Unią warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej, wkrótce potem otrzymała tekę unijnego wysokiego komisarza. No pytanie jest zawsze wtedy takie, czyje interesy się reprezentuje w takich negocjacjach. Jeżeli za chwilę spodziewam się na skutek jakiejś umowy, albo tak po prostu się spodziewam, nazwijmy to tak, jakiegoś stanowiska unijnego, to czy reprezentuje stanowisko unijne, czy stanowisko polskie. Jeżeli Buzek został szefem Parlamentu Europejskiego, jeżeli Lewandowski zostaje tym komisarzem, no pamiętamy, z jakim skutkiem wychodziło Jerzemu Buzkowi rządzenie, zwłaszcza kwestia kopalń, przypomnijmy to także, czy prywatyzacja Lewandowskiego. No i tacy ludzie...
No i sprawa stoczni, nie zapominajmy o zniszczeniu polskiego przemysłu.
Zwłaszcza dzisiaj w 34. Tak. rocznicę porozumień sierpniowych. Więc ja tylko chciałbym zapytać, czy to jest dalszy poczet, że tak powiem, osób, które zostały przez Unię docenione, jak Donald Tusk, tym razem takim stanowiskiem, no bardzo prestiżowym, choć to sama powiedziała przynajmniej według jednego z polityków bliskiego współpracownika Donalda Tuska dla dziennika zaprzyjaźnionego z rządem Donalda Tuska. Małgorzata Tusk miała tak powiedzieć, czyli żona, która myślę, że zna pana premiera najlepiej, że żona namawia go, żeby wziął to stanowisko, bo to prestiż, pieniądze i praca mniej obciążająca, czyli większy prestiż, większa kasa i mniej roboty. To pasuje.
No, powiem szczerze, że ja tak, przeczytałem te słowa i byłem nimi zmrożony, że można tak prostacko myśleć o sytuacji, która, zwłaszcza wtedy, kiedy Polsce zagrażają tak wielkie niebezpieczeństwa, o sprawach, o tak olbrzymiej odpowiedzialności politycznej, myśleć w tych po prostu kategoriach. No, jak to tak naprawdę jest? Może gazeta coś przekłamała,
miejmy
może to
nadzieję,
jest niesprawiedliwe wobec pani Małgorzaty Tusk, czy tym bardziej wobec samego pana Donalda Tuska. Ale jak dzisiaj usłyszałem słowa pana Scheinfelda, który mówi, że złożyliśmy na ołtarzu Europy polski interes narodowy w ofierze, no to już jest sytuacja poważniejsza, bo to jest polityk, który nie może być, tak powiem, nie może być domniemania, że on nie wie, co mówi, prawda? Gdyby się pomylił, bo to zdarza się, że człowiek się przejęzyczy, no to powinien, ta audycja trwała jeszcze pół godziny później, powinien powiedzieć, o przepraszam, pomyliłem się, oczywiście miałem na myśli zupełnie coś innego, nie śmiejcie się, państwo, ale wolę poprawić, niż żeby miało pozostać wrażenie takie, jakie z tych słów wynika, bo z tych słów wynika, że zamiast walczyć o wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa i o rzeczywistą solidarność, rzeczywiste wsparcie nas wobec agresji rosyjskiej, załatwia się człowiekowi przewodnictwo Rady Europejskiej, z czego naprawdę nie musi nic wynikać, zwłaszcza jeśli on od razu deklaruje, że spraw polskich nie będzie miał w jakimś szczególny sposób na uwadze. Więc to są wszystko złe sygnały. Może błędne. Może wszystko będzie wyglądało dużo lepiej. No tylko, że ocena polityka musi brać pod uwagę jego dotychczasowe działania i osiągnięcia. Człowiek po 50 roku życia tak nagle z godziny na godzinę już rzadko bardzo się zmienia. Może pan Donald Tusk się zmieni. Może już nie będzie tego szafowania pustosłowiem. Może nie będzie kłamstw. Może nie będzie oszustw. Może nie będzie, tak powiem, takich sytuacji, do których my przywykliśmy, czy w związku ze zbrodnią smoleńską, czy w związku z prywatyzacjami, czy w związku z tym spadkiem, jaki pozostawia, bo on odchodząc powiedział, że emerytom da 36 zł, jakoś tak. No,
brutto.
To są przecież kpiny po prostu z ludzi. Miejmy nadzieję, że takiego działania nie będzie kontynuował w Unii Europejskiej, bo to byłoby dla nas rzeczywiście zagrożeniem. Ale najbardziej obawiam się właśnie tej sytuacji związanej z obecnym układem geopolitycznym. Waga Polski jest olbrzymia, waga Europy Środkowej też. My jesteśmy narażeni teraz na największe niebezpieczeństwo i bardzo boję się, żeby nie chodziło o, że tak powiem, zamknięcie nam ust tą nominacją, o, że tak powiem, spłacenie naszych słusznych oczekiwań i problemów w tym, że a, macie przewodniczącego, to już nic wam się więcej nie należy. Tego rzeczywiście bardzo się obawiam.
Ja o to pytam też, panie ministrze, bo bardzo ciekawą analizę przeprowadził redaktor Pawicki, publicysta tygodnika W Sieci, który zauważył tytuły niemieckie i teksty niemieckiej prasy. Otóż no przede wszystkim Niemcy uważają to też za sukces Europy, ale także Niemiec, wybór Donalda Tuska. No i takie teksty w stylu: polski premier jest dla Frau Kanzlerin, czyli Angeli Merkel, łatwy w hodowli, tu cytat. Łatwy w hodowli. I wymienia redaktor Pawlicki no między innymi taką łatwość w hodowli, podam może, zacytuję. No, znamy już to, że Polacy powinni pozbyć się polskości, bo polskość to nienormalność. To znaczy, że lepiej być słabą peryferią Niemiec, bez przemysłu stoczniowego, żadnego innego, zadłużona po uszy w zachodnich bankach. Mamy prawie bilion długu, a więc 30-krotnie więcej niż Zagierka, co uniemożliwia polityczną niepodległość, że do maksimum blokować należne energetyczne bezpieczeństwo Polski, z Rosją podpisać umowę na dekady na najdroższy gaz w tym regionie, blokować polski gazoport, wydobycie przez Polskę gazu z łupków, ustępować w negocjacjach budżetowych Unii Europejskiej, oddawać zapisane w unijnych dokumentach fundusze dla polskich rolników, faworyzować międzynarodowe koncerny i banki kosztem polskich przedsiębiorców, niszczyć polski handel i małe firmy, tworzyć korupcjogenne prawo, zachęcać do samowoli urzędników, niszczyć debatę publiczną poprzez nienawiść do opozycji, rozbudowywać o kilkaset tysięcy armii urzędników i tak tutaj bardzo, bardzo łącznie z zarzucaniem nacjonalizmu i jakiejś ksenofobii świętej pamięci prezydentowi Kaczyńskiemu. No można by wymieniać w nieskończoność tą łatwość w hodowli.
No niestety można, to zebrane w jednym miejscu, tak jak ojciec przed chwilą to przywołał za tygodnikiem W Sieci, no robi rzeczywiście wrażenie, którego być może na co dzień już nie dostrzegamy, prawda, przyzwyczajeni do takich słów i takich działań, zwłaszcza teraz pod wrażeniem no, czegoś, co niektórzy przyjmują jako wielki sukces Polski. Ja boję się, że to jest właśnie spadek i to jest to, z czym pan Donald Tusk idzie do Rady Unii Europejskiej, a więc, że nie będzie reprezentował tam interesów Polski, będzie reprezentował interesy tych, którzy go tam umiejscowili. Ja już zwracałem na to uwagę i chcę to raz jeszcze podkreślić. Pan Donald Tusk nie był kandydatem polskiego Sejmu, nie był nawet kandydatem polskiego rządu. Do ostatniego momentu mówiono, że to jest nieprawda, że on chce być premierem rządu. To okazuje się, że skrycie było planowane przez cały czas coś innego, że od miesięcy prowadzono negocjacje dokładnie od odwrotnym kierunku, niż nam się mówiło. Kto to robił? No Niemcy to robili. To pani Angela Merkel go tam usytuowała, więc ona chce, spodziewa się po tym korzyści i ona spodziewa się po tym największych dla siebie zysków. Polska w związku z tym może się znaleźć w sytuacji jeszcze gorszej niż była, bo będzie obezwładniona takim przekonaniem, że proszę bardzo, jest wasz przewodniczący, a niezdolna do jakiegokolwiek ruchu, zwłaszcza jeżeli będzie się przeciągał okres taki bez ostatecznej decyzji, bo w sytuacji, w której się znajdujemy, tak naprawdę natychmiast powinno dojść do powołania rządu technicznego, przejściowego, który doprowadzi do wcześniejszych wyborów i w ten sposób rozstrzygnie w oparciu o wolę narodu, jaka ma być naprawdę przyszłość Polski. Zakończył się okres rządów Donalda Tuska. Czas oddać narodowi głos, by rozstrzygnął, jaka ma być jego przyszłość. przyszłość.
Tego chyba, to nas chyba póki co nie spotka, ponieważ już politycy Platformy Obywatelskiej, między innymi wspomniany pan Scheinfeld, ale także minister Trzaskowski, mówią o tym, że no, Ewa Kopacz już jest gotowa, już jest przygotowana. Zresztą Janusz Lewandowski, były komisarz, mówi tak, że Ewa już się oświadczyła.
Rzeczywiście, nawet to słyszałem. Tak faktycznie było. Pani marszałek oświadczyła się, że jest gotowa być premierem po Donaldzie Tusku. Nie wiem, czy także przewodniczącą Platformy Obywatelskiej, czy to zostanie rozdzielone, dlatego, bo aspiracje swoje także zgłaszał tutaj pan przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Schetyna. Z tego się raczej rysuje obraz walk wewnętrznych. Raczej rysuje obraz bałaganu, który nas czeka i takich konfliktów, które będą wewnątrz państwa. Dlatego mówiłem o tych wyborach i dlatego mówiłem o rządzie technicznym, no żebyśmy nie przechodzili okresu walki diadochów, walki spadkobierców Donalda Tuska.
Bo mamy taką sytuację, panie ministrze, nie wiem, czy mam rację, tak to postrzegam, że gdyby na przykład uprzeć się, żeby wybory parlamentarne zrobić z samorządowymi, byłoby to bardzo na rękę PSL-owi.
Na pewno,
bo
tak,
tutaj jasne. Zwykle wybory samorządowe wypadają lepiej dla tej partii niż wszystkie inne. No i ta zbitka zawsze jest skuteczna. Pamiętajmy, że PSL jest jednym z koalicjantów, a więc tych, którzy jakoś tam decydują. No póki co kanonizacja, w cudzysłowie oczywiście, Donalda Tuska i taka próba rozgrzeszenia za to wszystko, co przed chwilą czytałem i jeszcze więcej, bo pewnie to z tym będziemy mieli do czynienia, z rozgrzeszeniem.
Ja nie wiem, dlaczego tam nie było wzmianki o konsekwencjach taśm prawdy, a zwłaszcza tych, które jeszcze nie zostały opublikowane, dotyczących rozmów samego pana Donalda Tuska z Kulczykiem. One podobno są najbardziej interesujące.
Pewnie gdy się premier zmieni, to panie ministrze, już nie będzie się do tych taśm wracać, no bo premiera już nie ma, on już jest tam, zostawmy to, postawmy grubą linię, oddzielmy to grubą linią, no to już gdzieś wszystko przeżywaliśmy, ale gdyby Donald Tusk zdecydował się na te wybory wcześniejsze, to albo na marszałek Kopacz jako premiera, która jest wierną towarzyszką Donalda Tuska, no to miałby wpływ na listy wyborcze. A gdyby to się jakoś rozeszło, to no przez Skype'a może można
zarządzać tak, partią własną i krajem.
Ale może to już nie będzie tak skuteczne.
To nie będzie takie łatwe, zwłaszcza, że jak sądzę, pan przewodniczący Schetyna nie zrezygnuje ze swoich aspiracji, więc ja bym nie myślę, żeby to wszystko tak łatwo poszło, nawet zakładając, a przecież trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że ta cała operacja była planowana bardzo długo, w wielkiej dyskrecji, ale niewątpliwie planowana, więc sądzę, że pan Donald Tusk ma tu wszystko przemyślane i rychło nam te plany albo przedstawi ustnie, albo przynajmniej one zaczną być realizowane.
Ja myślę, że ma ustawiony także rok 2020, panie ministrze, bo wówczas Bronisław Komorowski, gdyby się okazało, albo że będzie drugą kadencję, więc już trzeciej być nie może, no to wtedy Donald Tusk wskakuje z Brukseli do Belwederu.
To są ciekawe założenia i ja ich oczywiście nie wykluczam, że są robione przez pana Donalda Tuska czy Bronisława Komorowskiego, ale chcę zwrócić uwagę na dwa elementy. No, po pierwsze na to, że mamy na razie wojnę na wschodzie i ten czynnik może się okazać decydujący dla wszystkich planów, jakie rządzący robią i może być inny niż im się wydaje. Ja wiem, że i pan prezydent Bronisław Komorowski i pan przewodniczący Donald Tusk uważali, wielokrotnie powtarzali, że pan Putin jest ich i Polski wielkim przyjacielem i że Rosja się europeizuje i tak dalej. Wprawdzie dzisiaj nazywają go Hitlerem, no ale jak widać, ta różnorodność podejścia do tej problematyki może sprawić, że jutro znowu będzie dla nich przyjacielem. Więc to jest jeden czynnik. Mamy naprawdę naprawdę kryzys światowy w środkowej Europie i nad tym nie można przejść do porządku dziennego. Planowanie na rok 2020 może być zawodne, ale jest jeden czynnik, który jeszcze na to rzuca inne światło. No, rok 2020 to jest stulecie zwycięstwa Polski nad bolszewikami, zwycięstwa pod Warszawą, cud nad Wisłą, więc myślę, że Polska w 2020 roku będzie zupełnie inna niż dzisiaj się wydaje panu Donaldowi Tuskowi. Mam nadzieję, że podobniejsza do tej, która wyrosła z sierpniowej Wiktorii wtedy blisko 100 lat temu.
Panie ministrze, jest pan także wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu już przoduje w sondażach. Rozumiem, że chcecie wygrać te najbliższe wybory.
Tak, i wszystko wskazuje na to, że mamy na to duże szanse.
I czy teraz, gdy Donald Tusk został szefem Rady Europejskiej, gdy czeka nas większe, mniejsze jakieś trzęsienie na polskiej scenie politycznej, czy to jest dobra wiadomość dla Prawa i Sprawiedliwości, czy też jest to też pewne zaskoczenie i teraz będzie jakaś próba gonienia tego króliczka?
Zaskoczenie myślę, że nie jest, przynajmniej jeżeli chodzi o kręgi kierownicze Prawa i Sprawiedliwości. Mówiliśmy przynajmniej od kilku miesięcy o tym, że taka możliwość jest. Informacje, jakie do mnie dopływały, wskazywały na coraz większe prawdopodobieństwo, że tak właśnie będzie i w zasadzie od 6 tygodni już nie miałem wątpliwości, że ten wariant się zrealizuje, czy też ma bardzo wielkie szanse na realizację. Więc zaskoczenie na pewno nie. Czy to jest dla nas dobra wiadomość, czy nie? No, mówiąc tak najprościej, to na pewno jest dobrą wiadomością, że pan Donald Tusk odejdzie z urzędu premiera Rzeczpospolitej. No to na pewno jest korzystne dla Polski i otwiera szansę na zmianę polityki polskiej, mówiąc krótko. Na zmianę sposobu rządzenia, na zmianę ekipy, która będzie rządziła, na powrót do koniecznej odbudowy zarówno gospodarczej, społecznej, jak i siły wewnętrznej, siły militarnej także Polski, dlatego że to zostało wszystko zaprzepaszczone. Mówiliśmy wielokrotnie, mówił jeszcze świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, iż zagrożenie ze wschodu narasta, narysował nawet scenariusz. Mówił w 2008 roku najpierw Gruzja, potem Ukraina, potem kraje bałtyckie, a na końcu Polska. Dokładnie ten scenariusz teraz powtarza pan Putin i nawet tego nie kryje. Wiceprzewodniczący Dumy Rosyjskiej, czyli niższej izby parlamentu rosyjskiego, wprost zagroził zniszczeniem państwa polskiego. To jest zupełnie niebywała na światowej arenie, niebywałe zupełnie zachowanie, na które nie było adekwatnej odpowiedzi ze strony niestety polskiej. Więc z tej perspektywy, im szybciej dokonamy zmiany i skuteczniej i w większym zakresie dokonamy zmiany polityki polskiej, tym po prostu lepiej. Pan Donald Tusk tę politykę psuł, jego odejście stwarza szansę, że będzie można to zmienić. Byłoby świetnie, gdyby Donald Tusk występował w sprawach Polski w Unii Europejskiej, gdyby był naszym, że tak powiem, wspierał polskie interesy, no ale on zapowiedział wczoraj, że tego robić nie będzie, więc trudno mieć nadzieję, że postąpi inaczej niż zapowiada. Zresztą też trzeba uczciwie powiedzieć, w obecnej sytuacji Unia Europejska się coraz bardziej różnicuje. Różnicuje się nie dlatego, że ludzie są kłótliwi, tylko że interesy poszczególnych państw są inne. Niemcy w coraz większym stopniu wiążą się i swoją przyszłość z Rosją po prostu. I tego nawet pani Angela Merkel nie ukrywa. Bezpieczeństwo Polski w coraz większym stopniu jest w rękach nas samych, państwa polskiego, narodu polskiego i tego, czy będziemy potrafili odpowiednio wykorzystać nasz sojusz w ramach NATO. W najbliższych dniach odbędzie się szczyt NATO. Mają powstać siły błyskawicznego reagowania składające się z kilku tysięcy żołnierzy gotowych do reakcji w przeciągu kilkunastu godzin. Mają być sytuowane na polskim obszarze, na polskim terytorium bazy z zapasami, składami broni, logistyki i wszystkiego, co potrzeba, żeby natychmiast uruchomić aktywność ewentualnych oddziałów, jakie by przyszły nam z pomocą ze strony NATO. Być może zostaną też podjęte inne dalej idące decyzje.
Mam tutaj właśnie wycinek z najnowszego Frankfurter Allgemeine Zeitung i ten niemiecki dziennik pisze, że na najbliższym szczycie NATO, to już za chwilę, zostanie podjęta decyzja o utworzeniu 5 nowych baz wojskowych na terenie Europy Środkowej i Wschodniej oraz oddziału, tak jak pan powiedział, szybkiego reagowania. To będzie siła 4000 żołnierzy według tej gazety. Bazy powstaną w 3 krajach bałtyckich, w Polsce i w Rumunii. W każdej będzie stacjonować od 300 do 600 wojskowych. To przede wszystkim logistyka, rozpoznanie i planowanie operacji wojskowych.
No tak, tutaj z tego punktu widzenia, abstrahując już od rozpoznania, planowania operacji, co jest zawsze bardzo, bardzo istotne, jeżeli będzie się to działo na terenie Polski, to będzie skuteczniejsze i bardziej kompetentne, no ale logistyka jest niesłychanie istotna, czyli krótko mówiąc taka sytuacja, w której wszystko, co potrzeba do rozpoczęcia działań przez oddziały natowskie, będzie składowane już na terytorium Polski, tak by w razie zagrożenia żołnierze przybywający do nas mogli od razu przejść do działań bezpośrednich, by nie trzeba było marnować czasu na te sprawy związane z uzbrojeniem i wyposażeniem żołnierzy. Taki status kiedyś miała Norwegia przez dłuższy czas w NATO i tak było gwarantowane bezpieczeństwo Norwegii. My jesteśmy w gorszej dzisiaj sytuacji niż wtedy była Norwegia, to jest jasne. I te środki, które ojciec teraz przywołuje, są tylko takim pierwszym przybliżeniem. My potrzebujemy oczywiście stałej obecności realnych sił, a nie tak skromnych, natowskich i amerykańskich. I my potrzebujemy także uzbrojenia, które by dawało szansę Polsce do rzeczywistej odpowiedzi, gdyby taka konieczność była. My potrzebujemy także jasnego powiedzenia, że traktat waszyngtoński, artykuł 5 mówiący o wsparciu i solidarności państw natowskich, naprawdę skutecznie będzie obowiązywał także w tej obecnej sytuacji. Jakby jego odnowienie artykułu 5, powtórna deklaracja o odpowiedzi skutecznej ze strony NATO, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, na ewentualny atak na Polskę musi w najbliższym czasie paść. Jestem przekonany, że podczas szczytu w Newport to się właśnie stanie, ale ten element właśnie bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa wobec agresji rosyjskiej teraz jest dla nas kluczowy. Mniej ważne są żyrandole, jakie oferuje pani Merkel w Unii Europejskiej. Z tego punktu widzenia być może Donald Tusk będzie użyteczny w rokowaniach, jakie pani Merkel będzie prowadziła z innymi państwami Unii Europejskiej, ale dla bezpieczeństwa Polski, obawiam się, nie jest na razie żadną wartością dodaną.
Prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński, pamiętam to przemówienie, było chyba 11 listopada któregoś roku, mówił tak, że musimy być mocni sojuszami, nie ulega wątpliwości, ale też musimy być mocni sami. I na to świętej pamięci prezydent bardzo mocny kładł akcent. Przypomnę chociażby defiladę, którą zorganizował w Warszawie, jak wówczas te media mętnego nurtu i śmietanka Platformy Obywatelskiej wyśmiewała się z prezydenta.
To prawda, a teraz się zachwycali tą, no jednak powtórką dużo słabszą, dużo gorszą, będącą cieniem tamtej defilady, no bo i armia polska dzisiaj jest cieniem tamtej armii z 2007 roku. Niewątpliwie pan prezydent Lech Kaczyński robił bardzo, bardzo wiele dla skuteczności działania wojskowego. Bardzo ostro go atakowano, zresztą czasami z powodów zrozumiałych, takich humanitarnych, ludzkich, naturalnych, oczywistych, że Polacy są wysyłani na misje do Iraku, do Afganistanu, w różne miejsca. No ale teraz te oddziały stanowiące główny trzon sił specjalnych są naprawdę najlepiej wyszkolonymi oddziałami, zespołami w polskiej armii. Takimi, które są natychmiast zdolne do reagowania. Dlatego w ogóle możemy mówić, iż Polska jest w stanie się bronić przeciwko agresji. Oczywiście, gdyby doszło, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, bo ludzie często nie rozumieją, czy też utrudnia im się zrozumienie prostych faktów. Gdyby doszło do zniszczenia przez Rosję, do czego ona dąży, państwa ukraińskiego, to dla Polski oznacza, że potencjalna agresja rosyjska wyjdzie nie tylko z Kaliningradu, nie tylko z terytorium Białorusi, ale także od południowego wschodu. To by znaczyło, że my nie jesteśmy w stanie utrzymać się dłużej niż dzień czy dwa. Nie jesteśmy w stanie ciągłego frontu utrzymać.
O tym mówił, zdaje się, generał Polko lub Skrzypczak. Mogę tutaj mylić, że 2-3 dni polska armia jest w stanie się...
O tym mówi każdy człowiek, który ma minimalną, naprawdę minimalną wiedzę na temat sytuacji wojskowej. My akurat jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że mieliśmy możliwość zapoznania się z grami wojennymi, które były, czyli różnymi scenariuszami, rozgrywaniem różnych scenariuszy ataku na Polskę i obrony Polski. I one rzeczywiście wskazują, że nie tylko musimy mieć własną, silną armię, ale bufor ukraiński jest niezbędny, jeżeli mamy się skutecznie bronić, nawet zakładając działanie naszych, wspierające nas działanie sojuszników.
To ciekawe.
Tylko mając ochronę ze strony państwa ukraińskiego, jesteśmy w stanie sprostać atakowi rosyjskiemu.
To ciekawe, że gdy armia rosyjska przeprowadzała, jak pan to powiedział, gry wojenne, nie pamiętam w tej chwili kryptonimu tych...
Zapad 2009 i tak. Zapad 2013 to były dwa wielkie ćwiczenia przeprowadzone przez Rosjan. Oba były związane z atakiem na Polskę.
I z nuklearnym zniszczeniem Warszawy. Ale wtedy też... Bo chcę na to zwrócić uwagę. Armia rosyjska ćwiczy gry wojenne, gdzie scenariuszami jest napaść na Polskę, a z drugiej strony rządzący Polską mówią, że Władimir Putin jest naszym przyjacielem, że Rosja jest zaprzyjaźnionym z nami krajem.
Ja bym powiedział tak, powiedzmy sobie, to są słowa. Można wyjść z założenia, że słowa w polityce nie zawsze odpowiadają czynom. Dramat polega na tym, że nie tylko oni tak mówili publicznie, ale plany uzbrojenia, wydatkowania gigantycznych sum pieniędzy na uzbrojenie były też brane z punktu widzenia takiego, jakby nam nic od wschodu nie groziło. Tak planowano rozbudowę polskich sił zbrojnych, jakby nie było żadnego zagrożenia ze wschodu i w ogóle nie było takiej, do roku 2020 nie było perspektywy. 200 najlepszych ekspertów zebranych przez pana prezydenta Bronisława Komorowskiego dokonało przeglądu stanu polskiej armii, uzbrojenia i stanu sytuacji geostrategicznej Polski. Została wydana Biała Księga z podpisami pana prezydenta, wszystkich najważniejszych osób z jego otoczenia i tam właśnie orzeczono, że Polsce nic nie grozi i na podstawie tego dokumentu postanowiono zaplanować rozdysponowanie tych gigantycznych sum pieniędzy. Do dzisiaj tego nie skorygowano, więc my pod rządami Donalda Tuska nie byliśmy przygotowani w sposób elementarny do obrony naszych interesów. To trzeba zmienić.
To jeszcze może o tej wewnętrznej, choć nie wiem, czy wewnętrznej, tylko wewnętrznym bezpieczeństwie. prezydent Bronisław Komorowski. No, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mówi
tak,
pan
oczywiście, każdy prezydent.
O Białej Księdze, która była wydana, gdzie absolutnie fałszywe tezy zostały postawione.
Zupełnie, absurdalne.
Bo rzeczywistość to zweryfikowała.
Zupełnie absurdalne. Ale proszę ojca, przepraszam, że przerywam. To nie tylko o to chodzi, że rzeczywistość teraz zweryfikowała. Problem polega na tym, że my to mówiliśmy wówczas zarówno w Komisji Obrony Narodowej, jak i na plenarnych posiedzeniach Sejmu, w różnych publikacjach. Tłumaczyliśmy, że sytuacja wygląda inaczej, że są wszystkie oznaki, iż Rosja szykuje się do wojny i że zagrożenie z każdą chwilą narasta. Spotykały nas tylko inwektywy. Spotykały nas tylko i wyłącznie kpiny, spotykały nas tylko i wyłącznie ataki. Ba, doszło do tego, i tu chcę bardzo jasno powiedzieć, raz jeszcze przepraszając, że przerwałem, że na polecenie prezydenta, na polecenie premiera służby specjalne podpisały porozumienie z rosyjskimi służbami specjalnymi o stałej współpracy i wymianie informacji jak z zaprzyjaźnionymi służbami. One zeszły nawet na poziom jednostek terytorialnych. Nie tylko dotyczyły centrali. Ja 3 tygodnie temu pytałem ministra obrony narodowej, czy nadal ta współpraca jest realizowana. Zapowiedziano mi, że pan minister nie może odpowiedzieć ustnie, ponieważ nie ma danych. Odpowie pisemnie, do dzisiaj nie przyszła ta odpowiedź pisemna. Czy nadal, mimo tej agresji, z jaką mamy do czynienia na wschodzie, polskie służby specjalne wysyłają Rosjanom, służbom rosyjskim informacje na temat naszych spraw związanych z bezpieczeństwem państwa. No mam nadzieję, że nie, ale trudno do końca to rozstrzygnąć, bo w Platformie Obywatelskiej był taki chaos już zanim Donald Tusk odszedł do Unii Europejskiej, że nie można było się dowiedzieć naprawdę, co tam się dzieje.
To ciekawe też to państwo Donalda Tuska, gdzie te różnego rodzaju szemrane rozmowy po restauracjach się odbywają. Wizyta w Smoleńsku też była omawiana w podmoskiewskich restauracjach.
W moskiewskich, tak, z panem Uszakowem. To była restauracja moskiewska i to restauracja, której właścicielem był przyjaciel pana Uszakowa. W związku z tym służby rosyjskie mogły tam sobie przygotować naprawdę co chciały i jak chciały.
Widzimy to tym bardziej, prawda, w kontekście tego, co się stało w Warszawie. Panie ministrze, także PKW.
No ale także w kontekście późniejszego oddania śledztwa Rosjanom można powiedzieć, że ten dramat, że ten dramat, tak powiem, zaczął się dużo wcześniej i pozostawił ślady po dzień dzisiejszy. Ciągle przecież ciąży nad Donaldem Tuskiem tamten cień zbrodni smoleńskiej, nie ma wątpliwości. I nad całą tą ekipą, łącznie z panią Kopacz, łącznie ze wszystkimi, z panem Millerem, prawda, ministrem spraw wewnętrznych, z panem Klichem, ze wszystkimi tymi ludźmi, którzy w tym brali udział. No, to ciąży nawet bardzo praktycznie. Niecały miesiąc temu sąd podjął decyzję wznowienia postępowania w związku z przygotowaniem wizyt. Jest kilkusetstronicowy de facto akt oskarżenia wyliczający nieprawidłowości i przestępstwa, jakie konkretne osoby z zespołu Donalda Tuska poczyniły. Więc tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że za chwileczkę prokuratura może taki akt oskarżenia skierować do sądu przeciwko tym ludziom podległym dyrektywom, rozkazom pana premiera, a dzisiaj przewodniczącego Donalda Tuska.
A jeszcze wróćmy do tego, co się nazywa Wielkim Pałacem, czyli do pałacu Bronisława Komorowskiego. Jakiś czas temu jeden z tygodników opublikował różnego rodzaju materiały, z których mogłoby wynikać, iż obecny prezydent Bronisław Komorowski miałby patronować podejrzanej fundacji, która wyłudzała pieniądze Wojskowej Akademii Technicznej, używać materiałów WSI do niszczenia podwładnych, czy też mieć kontakty z międzynarodowymi handlarzami bronią o fatalnej reputacji. Przyznam szczerze, że dla mnie, jako dla laika, to brzmi strasznie.
Tak, ta publikacja w jednym z tygodników Ona twierdziły, znaczy autorzy twierdzili, że opierają się na materiałach, które miały posłużyć do napisania aneksu do raportu z likwidacji WSI. No, skąd ci dziennikarze mogli wiedzieć, iż jakieś materiały posłużyły do napisania aneksu, skoro aneks jest ściśle tajny i poza panem prezydentem Komorowskim, a on sam to zresztą oświadczył, że nikt nie ma do niego wglądu, więc poza samym panem prezydentem Komorowskim nikt tego aneksu, no i mną, nikt tego aneksu nie zna. Ja nikomu takich materiałów oczywiście nie udostępniałem, zresztą nie mam do nich dostępu już od wielu, wielu lat. Posiada je tylko pan prezydent Bronisław Komorowski. No tak wygląda, jakby ci dziennikarze de facto wskazywali, że to on im dał jakieś dokumenty. Jak było, nie wiem, ale opis tego, co spółki Procywili, bo to o tę spółkę chodzi, w moim przekonaniu jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo ważny. Naprawdę bardzo ważny.
To jest głowa państwa, która chce się ubiegać o reelekcję.
To prawda, ale ja teraz mówię o samej aferze. Procywili to jest setki milionów złotych, które zostały sprzeniewierzone, przez żołnierzy, przez byłych żołnierzy, najpierw żołnierzy, a potem byłych żołnierzy wojskowych służb informacyjnych. Niektórzy z nich zresztą bardzo długo do dzisiaj jeszcze działają w różnych przedsięwzięciach, lewych przedsięwzięciach gospodarczych i jakby organy ścigania przechodziły nad tym bardzo, bardzo długo do porządku dziennego. Cechą charakterystyczną tej operacji z tą fundacją było to, i tutaj taki dzwonek alarmowy powinien zadźwięczyć, że oni między innymi właśnie prowadzili takie restauracje, w których nagrywali rozmowy wyższych dygnitarzy państwowych i wojskowych. Nagrywali rozmowy, nagrywali także ich różne spotkania, mniej lub bardziej osobiste i towarzyskie. Były podobno jakieś nagrania wideo z tych wszystkich spotkań, więc to była taka operacja i gospodarczo-finansowa, i równocześnie szantażowa, a wszystkim kierował funkcjonariusz GRU. To jest w tej całej sprawie być może najważniejsze. Zresztą z publikacji tego tygodnika może taką rzeczą, która może się wydawać niewielka, ale naprawdę bardzo, bardzo obciążająca osoby, które w tym brały udział. Ważniejsza była sprawa związana z opisem, jak to przy pomocy podsłuchów realizowanych i zgrywania z komórkowych telefonów informacji, co realizowali oficerowie wojskowych służb informacyjnych, którzy następnie te treści dostarczali panu ówczesnemu ministrowi obrony narodowej, Bronisławowi Komorowskiemu, dzisiejszemu prezydentowi, a on to wykorzystywał do szantażu wobec swoich współpracowników. Tam zresztą jest przywołana relacja jednego z osób, którą właśnie to dotyczyło i który został zmuszony do dymisji, do odejścia z Ministerstwa Obrony po właśnie przedstawieniu mu takiej nagranej przez WSI rozmowy telefonicznej. Ówczesny minister obrony narodowej, Bronisław Komorowski, zaprezentował mu taką taśmę, którą uzyskał od oficerów WSI, żeby zmusić go do dymisji. No więc sposób działania jak na ministra obrony bardzo szczególny i naprawdę kompromitujący, bo służby nie są do tego, żeby szantażować swoich podwładnych. Nie na tym polega bezpieczeństwo państwa i w ten sposób używa się służb specjalnych. To rzeczywiście pokazuje, jak one były skorumpowane, te służby, jakich zadań się podejmowały, ale także pokazuje, jak zaczadzeni tą możliwością wszechwładzy zostali ludzie, którzy z tymi służbami zaczęli się zadawać, tak jak ówczesny minister obrony, pan Bronisław Komorowski. No to jest przecież przestępstwo.
Bronisław Komorowski jako jedyny z posłów głosował przeciwko rozwiązaniu WSI.
Jako jedyny sposób Platformy Obywatelskiej. Obywatelskiej. Bo SLD głosowało też przeciwko, ale jako jedyny sposób Platformy Obywatelskiej rzeczywiście, no w tym sensie można powiedzieć, że był szczery i to moim zdaniem należy mu to na plus oddać. On był związany z tymi służbami no, od wielu, wielu dziesiątków lat.
Bo teraz to się przedstawia jako pewną cnotę prezydenta, ówczesnego posła Bronisława Komorowskiego, że jako jedyny był tym takim przewidującym, przenikliwym.
Ja nie wiem, czy przenikliwym. Nie no, bronił tego, co uważał za własny interes i własny punkt widzenia. W związku z tym ja uważam, że w tym sensie jest to swoista cnota. Tak był związany z tymi ludźmi, że uważał, iż musi głosować przeciwko, chociaż wiedział, że cały jego klub czy większość będzie głosowała inaczej. To tutaj ja powiem uczciwie, nie widzę w tym nic złego, raczej bym to traktował jako na jego korzyść. Jestem związany z WSI, uważam, że ten cały aparat szkolony przez GRU to jest najwłaściwsza forma działania w niepodległej Polsce. Będę tego bronił i tak też postępował i postępuję po dzień także dzisiaj, więc tutaj jest on w tej sprawie bardzo szczery.
Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa związana z WSI, mianowicie gdy Bronisław Komorowski nie był prezydentem, to nie miał dostępu do raportu, do aneksu.
Powinien nie mieć, ale zdaje się, że robił wszystko, żeby mieć.
No właśnie o to chciałem zapytać, ponieważ 10 września Bronisław Komorowski ma stawić się w sądzie. Taki termin otrzymał. Na ten termin został wezwany jako obywatel Rzeczypospolitej. Tam będzie także redaktor Wojciech Sumliński. I to jest związane z tak zwaną aferą marszałkową. Na czym ona miałaby polegać, krótko mówiąc?
Za chwileczkę powiem, ale warto odwołać się do publikacji, która niedawno miała chyba przedwczoraj miejsce, która rzuca zupełnie nowe światło na aferę marszałkową. Ona polegała najprościej rzecz biorąc na tym, iż pan ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski starał się za wszelką cenę uzyskać dostęp do właśnie tajnego aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych i skorzystał z tego, że zgłosił się do niego chyba pan Lichocki, tak mi się wydaje, że tak się ten człowiek nazywał, i pan Tobiasz drugi, i jeden z nich przynajmniej, chyba Lichocki, zaoferował, że może na jego życzenie, dla niego, jakoś wykraść ten raport, kupić ten raport, zdobyć ten raport, no i umożliwić mu do tego wgląd. I pan Bronisław Komorowski wyraził na to zgodę. No to się nazywa podżeganie do przestępstwa, bo jest oczywiste, że ściśle tajny aneks i jego wykradzenie jest przestępstwem, i to naprawdę bardzo poważnym przestępstwem. Problem polega także na tym, iż pan Bronisław Komorowski mówił o tym później, więc był tego w pełni świadom, iż Lichocki jest podejrzewany o związki ze służbami rosyjskimi. W związku z tym, no, jeżeli się zleca czy przyjmuje się propozycję od człowieka związanego ze służbami rosyjskimi, że on wykradnie ściśle tajny dokument, to jest rzecz jeszcze bardziej obciążająca. Problem polega na tym, że jeden z tych ofiarodawców, pułkownik Tobiasz, który zeznał w prokuraturze, iż rzeczywiście taki, że wiedział, że taki raport można zdobyć, że on gdzieś wyciekł, że może go dla Lichockiego i dla Komorowskiego jakoś tam załatwić. W następnym zeznaniu przed prokuraturą oświadczył, i to jest ta nowość, która niedawno została opublikowana, że to wszystko nieprawda. Że to wszystko nieprawda, że to był blef, że on oszukiwał, że powiedział w prokuraturze nieprawdę, że on nie miał żadnych informacji na temat tego aneksu, tylko tak powiedział, żeby zmusić Lichockiego do głębszych wynurzeń, ponieważ podejrzewał, że to Lichocki coś może wiedzieć, więc oszukiwał w poprzednich zeznaniach i oszukiwał w poprzednich rozmowach, jakie prowadził z wysokimi dygnitarzami państwa. Czyli krótko mówiąc, iż cała sprawa z tym wyciekiem aneksu była od początku do końca sprokurowana. Od początku do końca była fałszerstwem. Z tego wszystkiego więc pozostaje jedno. Pozostaje to, że ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski bardzo, bardzo liczył na to, że będzie miał dostęp do tego materiału, zanim zostanie przez prezydenta Polski opublikowany. No, to jest, na tym polega afera marszałkowa. na próbie obciążenia członków komisji weryfikacyjnej takimi zarzutami, że oni doprowadzili do tego wycieku, a nawet, że doprowadzili do sprzedaży Agorze tego dokumentu. Na tej podstawie prokuratura przeprowadziła rewizję, między innymi u członka komisji weryfikacyjnej pana Piotra Bączka. Oczywiście nic nie znaleziono, bo cała historia, jak mówił Tobiasz, była dęta niestety dramatycznego cienia. Dodaje tej całej sprawie, że pan Tobiasz natychmiast, znaczy wkrótce po tych zeznaniach, a przed terminem stawienia się w sądzie, gdzie miał je publicznie powtórzyć, zginął. I to zginął w sposób naprawdę szczególny, mianowicie zginął, poniósł śmierć tańcząc. Podczas tańca zginął, podczas tańca zmarł. Podobno na skutek uderzenia głową w próg. Potknął się, uderzył głową w próg i zmarł. No, to się oczywiście może zdarzyć, ale rzecz jest dramatyczna.
A dlaczego Bronisławowi Komorowskiemu mogłoby, jaki byłby motyw, żeby poznać treść tego aneksu?
Proszę ojca, ja oczywiście nie wiem, bo trudno mi jest wejść w skórę pana dzisiaj prezydenta, wówczas ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego, ale coś tam rzeczywiście dziwnego było z dwóch względów. No, po pierwsze dlatego, że pan Bronisław Komorowski jako wiceminister obrony narodowej w latach 90-91 był osobą, która decydowała o kadrach wojskowych służb informacyjnych. To on dokonywał przeglądu kadrowego i on kształtował kadry i w tej sprawie relacjonował i on, i są publikacje w tej sprawie. Faktycznie mianował ludzi, których mu zasugerował pan Wojciech Jaruzelski i współpracownik pana Wojciecha Jaruzelskiego, pan generał Siwicki, były minister obrony narodowej w okresie komunistycznym. I tak rzeczywiście ukształtowane zostały te kadry, zapewne dlatego one się składały z ludzi szkolonych w GRU. I to jest rzeczywiście problem, który obciąża dalece hipotekę pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. No ale oczywiście jest też i inny aspekt tej sprawy. Będąc przewodniczącym komisji weryfikacyjnej, chciałem właśnie o tych sprawach związanych z nominacjami. Jak doszło do tego, że kadry WSI nowych służb wojskowych składały się ze starych bezpieczniaków sowieckich. No to jest rzecz, która dla Polski była bardzo niekorzystna i chciałem się dowiedzieć od pana ministra Komorowskiego, jak do tego doszło. Dlatego go poprosiłem wówczas do komisji weryfikacyjnej, żeby nam to zrelacjonował, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć, jak do tego wszystkiego doszło. No niestety odmówił stawienia się. To jest oczywiście sprzeczne z ustawą o weryfikacji. Pan Bronisław Komorowski dość arogancko się w tej sprawie zachował i widać było wyraźnie, że ma daleko idące obawy, by mówić o swoich związkach ze służbami wojskowymi. A ponieważ ówczesnym nominantem jego głównym był pan pułkownik Lucjan Jaworski, który ścigał moich kolegów w czasie stanu wojennego, który ich wsadzał do więzienia, przez którego wielu z nich po prostu zmarnowało dużą część życia. Był człowiekiem dosyć takim zaprzedanym, powiedziałbym, władzy komunistycznej. No to chciałem się od niego po ludzku dowiedzieć. Kiedyś pan Bronisław Komorowski był w opozycji. No chciałem się dowiedzieć, no jak to było, że mogłeś takiego człowieka, Bronku, mianować? Jak to jest? Ja oczywiście w żadnym wypadku nie jestem już po imieniu z panem prezydentem i nie widzę powodu, żeby... No, ale kiedyś tak rzeczywiście przez dziesiątki lat było. Tylko dlatego pozwoliłem sobie teraz posłużyć się imieniem. Nie mam zamiaru tego robić. Pan prezydent ma jako pełniący funkcję głowy państwa ma prawo do szacunku od każdego współobywatela, także ode mnie jako pełniący funkcję głowy państwa, ale to jego działanie, to jego współdziałanie, to jego kształtowanie wojskowych służb i ochranianie wojskowych służb informacyjnych i ich wspieranie po dzień dzisiejszy za wszelką cenę próby rehabilitacji tego rosyjskiego przecież aparatu było i jest dla Polski po prostu zagrożeniem. To są ludzie, o których pan Miodowicz z Platformy Obywatelskiej powiedział, że WSI to jest kontyngent pomocniczy GRU w Polsce, a więc ekspozytura GRU na Polskę. Dzisiaj ci ludzie, ich aparat, który ich kształcił, GRU, morduje i pali miasta i wsie ukraińskie. Jest agresorem burzącym pokój światowy. Z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Jeśli nawet ktoś nie rozumiał tego lat temu 10, to dzisiaj już powinien to zrozumieć.
Stan bezpieczeństwa Polski to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pan minister Antoni Macierewicz do państwa dyspozycji. Zapraszamy do rozmowy z naszym gościem. 655 23 55. Numer dla słuchaczy z Polski Północnej 56 Południowej. Telefony dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. W naszej rodzinie dwa numery 536 600 100 i 536 600 200.
Spadł samolot pod Smoleńskiem niespodzianie, potem powódź spustoszyła biedny kraj. Gradobicia na Wałnicy niesłychane, alarmowy przekroczony kraju stan. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon Kuszek Hamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Budżet państwa tu się pruje, tam się sypie. Toną stocznie, kolej zjeżdża w boczny tor. W służbie zdrowia wesolutko jak na stypie. Nie stać wszystkich na benzynę, gaz i prąd. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon Kuszek Hamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Dziś jedyna troska rządu to sondaże. Cała reszta niech się wali jak ta mać. W takim kraju, gdzie sam premier jest piłkarzem, nawet kadra nie potrafi w piłkę grać. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon Kuszek Hamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Lecą dachy, płyną domy, gniją zbiory. Opadają ludziom ręce, rośnie dług. A nasz premier na tle mapy ozielonej dobrobytu wyspie plecie tak jak z nóg. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag. Co rujnują nam kraj, jak zaruszka. Nasz faraon Kuszek Hamon to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska.
Radio Maryja, proszę. Halo? Halo? O, niestety chyba nie słyszymy się. Bardzo proszę, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksander spod Warszawy dzwoni. Chciałem pozdrowić serdecznie ojca prowadzącego, ukłonić się panu ministrowi. Mam taką jedną refleksję i jedno pytanie. Zacznę od refleksji. Nie rozumiem do dzisiejszego dnia, dlaczego pan premier Kaczyński w 2007 roku oddał władzę, sugerując się jakimiś sondażami, że PiS jest w stanie wygrać wybory, kiedy miał układ polityczny wyjątkowy, to znaczy miał brata prezydenta i mógł spokojnie rządzić mniejszościowo. Przypomnę, że Kwaśniewski z Millerem nie cierpią się raczej i świetnie wypełnili swoją władzę od początku do końca. Oddanie władzy w 2007 roku ja uważam za sabotaż w kategoriach wojskowych takiego generała, który nakazuje odwrót ze zdobytego wzgórza, stawia się przed frontem i się rozstrzeliwuje. To jest taka refleksja. A teraz pytanie do pana ministra Macierewicza. Czy pan minister Macierewicz wie, że bracia Kaczyńscy wpuścili do Polski raka pod tytułem Loża Bnei Brit? Żydowska loża masońska Bnei Brit. Gangsterska, bandycka, bezwzględna. To jest nowotwór złośliwy z licznymi przerzutami. Nie zrobił tego Kwaśniewski, zrobił to prezydent Lech Kaczyński, miał zresztą przy swoim boku funkcjonariusza tej loży, panią Juńczyk-Ziomecką. Pan prezydent Mościcki, kiedy rozwiązywał lożę masońską i rozwiązał lożę Bnei Brit, dał taki aneks, żeby przyszli władcy Polski nie ważyli się wpuszczać tej loży do Polski, ponieważ stanowi ona śmiertelne zagrożenie. I teraz, panie ministrze Macierewicz, tak jak pana postrzegam, to postrzegam pana jako agenta amerykańskiego, który dla chwały Ameryki zrobi wszystko, wysadzi Polskę w powietrze, ponieważ pana chlebodawcy są w Waszyngtonie. A stara zasada mówi, szukajcie przyjaciół blisko, a wrogów daleko. Myślę, oceniając pana działalność, panie ministrze Macierewicz, traktuję pana jako wroga Polski. Nie jestem rusofilem, od razu zaznaczam. To, co pan mówi, jest bardzo sprytne, bardzo przebiegłe. Natomiast historia pana, jak to się mówi językiem podwórkowym, wycharknie na śmietnik, ponieważ wszystko się obnaży, całe pana działanie. Jest pan agentem Pentagonu, czyli jest pan agentem światowego masoństwa, panie Macierewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nasz Bóg Ojciec w Trójcy Przenajświętszej Jedyny i święta męka Syna Jego. Panie Macierewicz, pan nie jest katolikiem.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie ministrze.
No cóż, katolikiem jestem z pewnością, może nie jestem dobrym katolikiem. To jest możliwe. Nie wiem, jakie ma pan podstawy do oceny jakości mojego katolicyzmu, ale przyznaję się publicznie do wielu błędów, wielu chybień i wielu kłopotów z utrzymaniem wszystkich przykazań i tych sposobów działania, jako mnie, jako katolikowi przystoją. Ale to mówię, mimo iż głos pana, tego pana, który przed chwilą mówił, traktuję jako taki, z jakim często mamy do czynienia w internecie, jako po prostu stek personalnych ataków, najczęściej konstruowanych przez ludzi służb specjalnych, nie bazujących na jakichkolwiek przesłankach dowodowych, a mających uderzyć jak najmocniej przez dobór emocjonalnie negatywnych sformułowań. Teza o agencie Pentagonu wzięta jest chyba z Trybuny Ludu z lat, nie wiem, 50., 60., 70. Pod takimi zarzutami mordowano żołnierzy niepodległościowego podziemia. Pod takimi zarzutami a próbowano sądzić mojego ojca i jego przyjaciół. Mój ojciec zginął między innymi takimi zarzutami. Był profesorem chemii Uniwersytetu Warszawskiego, nie agentem Pentagonu i działaczem stronnictwa i działaczem katolickiego Stronnictwa Pracy. Otóż tyleż warte są te wszystkie inwektywy, które pan sformułował, ale ja spotykam się z nimi, a w mediach mętnego nurtu, w gazecie wyborczej, a wśród ludzi, którzy reklamują Donalda Tuska, niesłychanie często, na szczęście, gdy z takiego otoczenia niezdrowego, nasiąkniętego nienawiścią, lejącego się z telewizora, wyjdę na ulicę, wsiądę do tramwaju czy do autobusu, to otaczają mnie ludzie, którzy mówią: panie pośle, panie ministrze, niech pan się tymi wyzwiskami nie przejmuje. To są ludzie zapłaceni. To są ludzie, którzy tak mówią, ponieważ ich po prostu opłacono. My wiemy, my obserwujemy pana od dziesiątków lat i wiemy, co pan naprawdę robi. Niech pan się trzyma i oby pan walczył o Polskę tak dalej. No więc będę się starał to robić, nie zwracając uwagi na takie sformułowania jak te, które przed chwilą mogliśmy słyszeć.
A żeby tak dopowiedzieć, to nie widzę też, żeby po naszym stole tutaj radiowym chodziła Stonka. To też z czasów, pamiętam, jeszcze tych komunistycznych.
Stonkę i owszem, tak. Agenci amerykańscy Pentagonu rozrzucali. A chlebodawcą moim są współobywatele polscy, którzy mnie wybierają regularnie do Sejmu od dziesiątku lat.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można do audycji?
Oczywiście, jest pan na antenie, kto mówi?
Mówi Andrzej z Tomasza Obywskiego. Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego, witam pana ministra. Nie będę wchodził w te słowa, które mówił mój przedmówca. Panie ministrze, drogi ojcze, to co pan powiedział o panu Tusku, popieram to i zgadzam się, choćby nawet to, co pan powiedział, ludzie, którzy na co dzień obserwują działania polityczne, to ja może powiem, nie będę obrażał pana Tuska, bo nie mam powodu, ale uważam, że wybierając pana Tuska na przewodniczącego parlamentu, szefa Rady, to można to określić, że człowiek politycznym, jego polityczne działanie w Polsce doprowadziło do tego stanu, jaki mamy obecnie. Czyli mówiąc krótko, miernota polityczna w Polsce została wybrana nie przez to, co pan powiedział, przez polski parlament, przez polskie społeczeństwo, tylko przez panią Angelę czy panią Angelę Merkel. I wiadomo, kogo pan Tusk reprezentuje. Redaktor Stanisław Mijałkiewicz słusznie to i bardzo trafnie to określa, że Stronnictwo Pruskie wzięło górę. Oczywiście, pani Merkel się cieszy i już wszyscy inni. A dzisiejsze komentarze, które czytałem na niektórych stacjach telewizyjnych, nie będę wymieniał, bo pan wie i ojciec prowadzący wie, to aż śmiałem się, bo pan Cameron się ucieszył, że przychodzi reformator. Włoskie media piszą, że przyszedł człowiek Solidarności i tak dalej, i tak dalej. Czyli to taka sztuczna, prawda, przygrywka dla pana Tuska. I ma pan rację. Pan Tusk nie będzie reprezentował polskich interesów. Bo przecież, jeśli pan sobie przypomni, ojciec, kiedy strajkowali, czy protestowali w Warszawie, ludzie, czyli rodzice osób niepełnosprawnych, domagających się troszeczkę więcej pieniążków, pan Tusk powiedział, że nie może znaleźć 200 milionów złotych, bo musiałby zabrać tym lub tym. Ale nie zawahał się, przemilczał, że mógłby opodatkować banki zachodnie w Polsce, że mógłby opodatkować supermarkety. Znalazłyby się pieniądze dla ludzi potrzebujących. Także uważam, panie ministrze, drogi ojcze, że pan Tusk to jest wielki niewypał, a trąbienie w Polsce, że to jest sukces Polski, to naprawdę zakwawa na kpinę. Bo tak miernego polityka jak pan Tusk, to Polska od dawien dawna nie miała. To jest moje zdanie prywatne, może może ktoś się z tym zgadzać lub nie, ale obserwując pana Tuska przez szereg lat i jego różne wypowiedzi i te wszelkie afery, które pan wymienił w Polsce z jego udziałem, nie tylko z jego udziałem, no to przecież to jest, mówiąc tak szczerze, otwarcie, proszę ojca i panie ministrze, to się nadają te sprawy do sądu, ale do sądu autentycznie, który podjąłby decyzje właściwe. Nie na zasadzie zemsty, ale rozliczenia za to wszystko, do czego doprowadzili ci panowie. Więc dzisiaj trąbienie, wielki sukces Polski, no po prostu we mnie to jest wielka kpina i drwina z nas Polaków. Pozdrawiam pana serdecznie, życzę wszystkich sukcesów w dalszej pracy i pozdrawiam ojca, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Tak, ona podsumowuje także to, co my mówiliśmy. Oczywiście nikt z nas nie życzy panu Donaldowi Tuskowi źle, nie życzymy także źle Unii Europejskiej, ani samym Niemcom. Po prostu tylko stwierdzamy, iż nie dane było parlamentowi polskiemu, nie dane było społeczeństwu polskiemu zapoznać się z tymi planami. Odwrotnie, nas do samego końca przekonywano, że ich nie ma. Proszę zwrócić uwagę, że takim jednym z, no być może najbardziej poszkodowanych w tej całej sytuacji jest pan minister Sikorski, którego pan Donald Tusk w sposób wystrychnął na Dudka, a wysunął go oficjalnie jako reprezentanta Polski do obejmowania stanowiska ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Pan Sikorski był tym niesłychanie ucieszony, mówił, że tak, no ma szansę, może właśnie wygra, może to, no nie zależy zapeszać, za wcześnie mówić, ale to jest poważna sprawa, ja faktycznie mówił, mogę to przyjąć, jestem oficjalnie wysunięty, z czego wynikało, że w ogóle nie orientował się, iż w tym samym czasie, kiedy wysuwał go publicznie Donald Tusk, prowadził potajemnie rozmowy o swojej kandydaturze, o swoim sukcesie, o swoim wyniesieniu do funkcji przewodniczącego Rady, bo było jasne, że obaj tych stanowisk nie dostaną albo jeden, albo drugi. W związku z tym Sikorski posłużył jako taka zasłona dymna, tylko zasłona dymna, która w ogóle nie wiedziała, że jest używana w tym właśnie celu. To zresztą raz jeszcze nam pokazuje, jak niekompetentną osobą jest pan Sikorski, no bo my mogliśmy nie wiedzieć, pan mógł nie wiedzieć o tych planach Donalda Tuska, zwłaszcza, że on ciągle oszukiwał polskie społeczeństwo, mówiąc, że takich zamiarów nie ma, nawet powiedzmy w Sejmie można było o tym nie wiedzieć i tak dalej. No ale minister spraw zagranicznych, który przecież jest tak kompetentny, że wszystko wie, wszystko rozumie, jak nam o tym przekonuje wielokrotnie Sikorski, no to on powinien już o czymś takim wiedzieć, że toczą się rozmowy z panią Angelą Merkel, że toczą się przygotowania do objęcia tego stanowiska przez Donalda Tuska. Okazuje się, że Sikorski nic o tym nie wiedział. Przywołuję raz jeszcze całą tę historię po to, żeby państwu uświadomić, że przecież żadne z państw tak nie postępowało w tej sprawie. Państwo włoskie, które wysunęło panią Mogherini, mówiło o tym pulcie, to jest nasz kandydat. Donald Tusk mówił o Sikorskim, to jest nasz kandydat, ale nikt nie wysunął Donalda Tuska poza jedną osobą, panią kanclerz Merkel, i on te interesy będzie realizował. I jeszcze tylko jedna uwaga. Rzeczywiście pan redaktor Michalkiewicz tak właśnie mówi, jak pan to przywołał, mówiąc o tym, że stronnictwo pruskie wzięło górę nad stronnictwem rosyjskim czy moskiewskim, ale to jest figura retoryczna zaczerpnięta sprzed sytuacji przed 200 lat. Wtedy faktycznie mieliśmy do czynienia z konfliktem, walką między stronnictwem pruskim i stronnictwem moskiewskim. Dzisiaj sytuacja Polski jest gorsza, dużo gorsza. Te stronnictwa działają razem przeciwko Polsce i z tego trzeba sobie zdawać sprawę.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chętnie bym wypowiedział się.
Jest pan już na antenie, więc bardzo prosimy.
Miło mi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca, witam pana ministra Macierewicza. Od kilku lat próbuję się dodzwonić. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy. Jadę, jestem w trasie, stanąłem na parkingu. W tym momencie ta debata mnie bardzo zaciekawiła. i chciałbym tu przedstawić swoje zdanie. Więc jeśli chodzi o osobę pana Tuska, żadnej chluby dla Polski nigdy ta osoba nie przyniosła, ani jako działacz Solidarności, ani jako działacz PO, ani jako premier. Na pewno też nie przyniesie jako obecny tam nominowany na prezydenta Unii. PO razem z panem Tuskiem, nad czym bardzo ubolewam ja i osoby otaczające mnie, doprowadziły do praktycznie zdewastowania naszego kraju, rozbicia przemysłu. To, co powinniśmy tworzyć, żebyśmy nie musieli wyjeżdżać za granicę, to my w chwili obecnej, to znaczy nie my, tylko nam zostało to zabrane, żeby pani szanowna Angela Merkel miała gdzie upychać swoje produkty, Sarkozy, Hollande, inni, żeby mieli rynki zbytu, to nasz przemysł został przez Platformę Obywatelską i pana Tuska zdewastowany, zrujnowany i w tej chwili ta gospodarka była prowadzona niedołężnie, albo zamierzone działanie premiera i jego sitwy, bo tak to ostatnio się mówi, po prostu doprowadziło do zrujnowania wielu pięknych, prężnie działających zakładów. Nie będę tu okresu komunistycznego pochwalał, bo jestem antykomunistą, ale niestety po wojnie, po tej strasznej wojnie, co jutro mamy rocznicę wybuchu, no niestety jednak ta Polska została odbudowana i to, co zostało odbudowane, w szybkim czasie zostało zniszczone. Głównie obciążam za to PO i pana Tuska. Ubolewam nad tym. Jest mi niezmiernie przykro. Mam pytanie tutaj do pana ministra. Jakie stanowisko zajmie PiS w chwili obecnej wobec przemysłu, wobec sytuacji gospodarczej znajdujących się w trudnej sytuacji? Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nasz program, jeśli chodzi o tę problematykę, został sformułowany blisko rok temu, w sposób ostateczny i ogłoszony podczas specjalnego zjazdu w Katowicach. Druga część się odbywała w Sosnowcu. Główną decyzją z tą kwestią związaną była decyzja o reindustrializacji Polski, czyli krótko mówiąc o odbudowie nowoczesnego przemysłu w Polsce. Wychodzimy z założenia dosyć banalnego i oczywistego, no ale niestety rządzący przez ostatnie 20 lat nie chcieli tego widzieć, iż nie da się zwalczyć bezrobocia i poradzić sobie z bezrobociem, jeżeli nie ma się przemysłu. Przemysł jest fundamentem rozwoju gospodarczego kraju. Nie ma możliwości utrzymywania wzrostu gospodarczego, nie ma możliwości zapewnienia właściwego miejsca na gospodarczej mapie świata, jeżeli nie ma się własnego przemysłu. Tymczasem my doprowadziliśmy, a dokładniej rządzący w ciągu tych ostatnich 20 kilku lat, doprowadzili do przekształcenia polskiego przemysłu w dodatek do montowni niemieckich. Taki jest rzeczywisty stan rzeczy. W związku z tym próbowano nam tłumaczyć, że kapitału nie ma narodowości, że to wszystko nie ma znaczenia. Gdy przyszedł kryzys, Włosi wycofali swój kapitał częściowo, przynajmniej z Polski, małego Fiata, po prostu dlatego, bo najnowocześniejsze wersje mają być produkowane we Włoszech zgodnie z interesem narodowym Włoch. I każde z tych państw tak postępuje. To jest zupełnie naturalne. Każdy jest sobie winien sam, jeżeli tej podstawowej prawdy nie zna. Otóż ja nie podejrzewam Platformy Obywatelskiej i tych, którzy tak właśnie postępowali, pana Donalda Tuska, że on nie wie, że on nie rozumie, że on jest dzieckiem we mgle. Ci ludzie nas po prostu oszukiwali, gdy niszczyli stocznie, gdy wyprzedawali polski przemysł, gdy rujnowali to, co zbudowaliśmy w ciągu ubiegłych dziesiątkach czy setek lat, to po prostu robili to ze względu na swój własny interes, często na skutek po prostu korupcji, często jako ludzie przepłaceni przez ludzi korumpujących polskie elity polityczne. I dlatego odbudowa przemysłu jest naszym najważniejszym, centralnym hasłem. Oczywiście sprawy socjalne są niesłychanie także dla nas istotne, bo bez uruchomienia rynku wewnętrznego, siły nabywczej społeczeństwa nie da się zrealizować tych ambitnych celów, tak jak nie da się ich zrealizować bez odbudowy rodziny polskiej, zapewnieniu młodym małżeństwom możliwości rozwoju i stabilizacji gospodarczej w kraju, we własnym domu. Jak wiadomo, dlatego tak ważne są sprawy społeczne, stawiamy je na pierwszym miejscu i pan premier Jarosław Kaczyński wielokrotnie zapowiadał, że pierwszą ustawą, która zostanie uchwalona przez Sejm po objęciu przez nas władzy, będzie ustawa, która zniesie tę barbarzyńską decyzję o tym, iż Polki mają pracować do 67 roku życia. To jest decyzja Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, która hańbi imię polskiego parlamentu i zostanie zniesiona. W skrócie, to są nasze główne zamierzenia, ale im przede wszystkim przyświeca jedna myśl. Musimy stać się krajem przemysłowym. Musimy przestać być załącznikiem do przemysłu niemieckiego, montownią, dodatkiem do obcego przemysłu, bo wtedy jesteśmy skazani na to, iż także politycznie będziemy klientem tego państwa, które nad nami dominuje gospodarczo.
I kolejne telefony. Bardzo proszę, halo? Halo?
Halo?
Prosimy. Słuchamy panią.
Halo?
Czy pani słyszy nas?
Tak, słyszę.
Bardzo proszę, jest pani na antenie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże.
Chciałabym szczególnie pana ministra Macierewicza pozdrowić i podziękować, że mamy takich Polaków. Odbudujemy, panie ministrze, naszą ojczyznę, bo ją po prostu kochamy.
To wspaniałe słowo.
Dziwię się, że mówicie panowie, pan premier, żaden premier, zdrajca Tusk. I trzeba to mówić odważnie. Poza tym dobrze, że poszedł i jego już w Polsce nie będzie. I jeszcze jedno. W Polsce potrzebna jest intronizacja Chrystusa Króla. To wcześniej było mówione jeszcze przed II wojną światową, którą mamy rocznicę właśnie jutro. Jeżeli nie chcą to zrobić tego władze państwowe, bo wiadomo, że nie zrobią, bo jest to nie rząd, a nie rząd polski. I władze kościelne też nie za bardzo, to muszą to robić w kościołach ludzie po prostu no jakoś gromadami, jakoś nie przychodzi do w tym momencie takie odpowiednie słowo, ale potrzebna jest intronizacja Chrystusa Króla w naszej ojczyźnie.
I przede wszystkim w naszych sercach, prawda? Bo to jest podstawowa sprawa, żeby Pan Jezus był Panem najpierw mojego serca, a później to serce ze swojej obfitości rozlewa tę Bożą miłość na innych i w ten sposób powstaje dobro, także w tym wymiarze społecznym. To jest istotne. A też podpowiem pani, że jest Komisja Episkopatu do spraw intronizacji, więc tutaj jak najbardziej sprawa intronizacji też jest stałą troską księży biskupów. Panie ministrze.
A ja dopowiem, że poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Artur Górski, kiedyś wniósł taki projekt w Sejmie także. A więc nie jest tak, iż o tej sprawie, także w wymiarze ogólnonarodowym, nie tylko osobistym, nie pamiętamy. Zresztą pan poseł jest ciężko chory i i warto, żebyśmy o nim w naszych modlitwach i pamięci, żebyśmy o nim pamiętali po prostu. Ale dziękuję też za te słowa takiej pewności płynącej z Pani głębokiej wiary i patriotyzmu, że odbudujemy Polskę. Ja jestem o tym rzeczywiście też bardzo, bardzo silnie przekonany. Mam świadomość, iż wielkie sprawy muszą wymagać czasu. Sprawa odzyskania pełnej niepodległości przez Polskę i takiego wewnętrznego nawrócenia się Polaków jako całości, jako narodu, tak abyśmy z pewnością siebie, czerpaną z naszej przeszłości, z historii, z wiary, a nie z plotek, pogłosek, ludzi, którzy chcą, którzy nami pogardzają, którzy mówią o Polakach, że polskość to nienormalność, z gazet, które po prostu świadomie działają na szkodę Polski, stacji radiowych mieszających nam w głowie, cynicznych karierowiczach, którzy nas oszukują, żebyśmy przestali ciągle zwracać uwagę na te różne podszepty z zewnątrz, tylko by jako wielki europejski naród, który miał zaszczyt wydać swoich szeregów świętego Jana Pawła II, ojca księdza Popiełuszkę, wspaniale mówił o nim dzisiaj ksiądz arcybiskup Głódź, dzisiaj w rocznicę porozumień gdańskich, ten męczennik przecież też się borykał nieustannie z różnymi słabościami, ale także ze złem. Przypomnijmy, jak plugawo się o nim wypowiadał pan Urban i jego gazeta, jak ile cierpień takich moralnych musiał doznawać ksiądz Jerzy, nie tylko męczeństwa fizycznego, do którego doszło, ale przedtem właśnie opluskwiania. I my wszyscy znajdujemy się w takiej samej sytuacji. Próbuje się nam rozbić naszą jedność narodową, bo ona daje siłę pozwalającą odbudować państwo polskie. Dziękuję za tę siłę, która w Pani jest. Niech ona buduje wokół Pani taką społeczność działającą na rzecz Polski. Wszyscy staramy się to robić. Gratuluję Pani i mam nadzieję, że się spotkamy, będziemy współpracowali.
By nie poddać się też, panie ministrze, takiej bezsilności, takiej apatii, prawda? Bo to jest też gra obliczona na zniechęcenie ludzi do tego, żeby stawali się obywatelami, żeby brali udział w wyborach, żeby na bieżąco też kontrolowali tych, których wybierają, rozmawiali z nimi, żeby po prostu tylko troszczyli się wokół tych własnych spraw. Gdy jest w Polsce tak, jak jest, no trochę jest to usprawiedliwione o tyle, bo ten kij ma dwa końce, no że każdy próbuje dla swojej rodziny, wiadomo, wiązać koniec z końcem.
I ma do tego absolutne prawo.
Ale z drugiej strony, jeśli się nie przerwie tego kręgu, to się też nic nie zmieni.
Tak jest, jak ojciec mówi, temu też służy cały ten festiwal budowania antywartości, prawda, i antybohaterów, jeżeli tak można powiedzieć, budowania fałszywych obrazów polskości, takich, które dokładnie są sprzeczne z naszą tradycją narodową. W to się wpisuje także to, co słyszymy od 48 godzin w sprawie wielkiego, jak ojciec mówił, nieomal kanonizacji pana Donalda Tuska, człowieka, który rzeczywiście jako premier nic dla Polski nie zrobił poza rzeczami, z których wynika dla nas jako narodu i państwa obciążenie, więc próba teraz przedstawiania go jako wspaniałego człowieka, no może on z perspektywy jakichś zewnętrznych innych krajów jest wspaniały. Dla Polski zapisał się jako premier po prostu źle.
No i Radosław Sikorski, taki, to naprawdę aż się śmiać chce, jak się to wszystko czyta i ta taka euforia, mówi tak, habemus prezydentem Europy.
No tak, właśnie. To, tylko że nie jest małpować.
Tylko zapomina, że nie jest tamte, kardynałem i dziekanem kolegium kardynałskiego.
Ja myślę, że pan minister Sikorski już uważa siebie
za sołtysa wsi, którą tam gdzieś ponoć
Znaczy, myślę, że jeśli chodzi o sołtysa, to będzie musiał zostać wybrany najpierw.
No ale jak będzie jedno gospodarstwo...
Ma szansę zostać wybrany, bo zdaje się, że została wydzielona jednostka organizacyjna, terytorialna, składająca się z jego własnej rodziny, więc ma pewne szanse zostać wybrany. Przepraszam, że tego się śmieję, no ale on sam taką stwarza wokół siebie atmosferę. No sam po prostu siebie ośmiesza tymi słowami, które przed chwilą ojciec przeczytał, też ośmiesza siebie i ośmiesza Tuska.
Tak, tutaj czytam też komentarze, że takiej wazeliny wobec, w cudzysłowie, ojca narodu pozazdrościć może dzisiaj Russia Today.
To prawda, tak. Podwładni Stalina by się nie powstydzili.
Dobrze, odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Prosimy.
Ja chciałem...
Jest pani na antenie, tylko gdyby pani wyciszyła radio zupełnie i już tylko w słuchawce słuchała, to będziemy się lepiej rozumieli.
Tak, tak, halo. Ja chciałam w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy są przerażeni sytuacją i przygnieceni tymi inwektywami, których pan minister wysłuchiwał, podziękować. Gdyby nie to, nie ta postawa pana Macierewicza, gdyby nie ta jego ogromna kultura, naprawdę wielu ludzi nie miałoby najmniejszej szansy wzorować się na kimś, kto potrafi zareagować właściwie na te wrogie i naprawdę tak bardzo bolesne inwektywy, którymi pan minister został nie po raz pierwszy obrzucony. My wszyscy jesteśmy ogromnie panu wdzięczni, panie ministrze, za pana kulturę, za przykład, jaki pan nam daje i za to, że pan nas jakoś prostuje, żebyśmy się nie załamywali. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani.
I ja dziękuję bardzo. Proszę pamiętać, proszę wiedzieć, proszę być pewną, a i przekazać także znajomym, iż żadne inwektywy nie są w stanie zmienić mojego stanowiska i mojego zachowania. I dumny jestem, że mam takich współziomków jak pani. Naprawdę trzymajmy się, nie dajmy się.
Radio Maryja, proszę.
Do Radia Maryja, tak?
Tak, jest pani na antenie, słuchamy.
Tak, dziękuję bardzo. Mogę już mówić?
Tak, oczywiście.
Barbara Zdziałowa, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. I ja tak na wstępie to chciałabym życzyć dużo zdrowia, dużo wytrwałości. A sama bardzo się cieszę, że ten pan Tusk w końcu dostał się do tej Brukseli, może w końcu Unię rozwali. To tyle. Dziękuję bardzo.
No, dziękuję najmocniej, chociaż nie jestem rzecznikiem pana Donalda Tuska i nie jestem rzecznikiem też Unii Europejskiej, ale ta pani obserwacja rzeczywiście no, jest prostym wyciągnięciem wniosków z naszych doświadczeń. Faktycznie, jeżeli pan Donald Tusk będzie w Brukseli działał tak, jak działał w Warszawie, to losy Unii Europejskiej są zagrożone. To jest prawda. Może się okazać, iż człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi, prawda? I pani Angela Merkel zamiast spodziewanych zysków będzie miała tylko niespodziewane kłopoty. Tak się może stać, no ale nie przesadzajmy, może on tam się zmieni, no może nie powie nigdy do Unii Europejskiej, Unia Europejska to nienormalność, tak jak mówił do nas, że polskość to nienormalność, prawda? Może to wygląda inaczej. Zobaczymy, ale niebezpieczeństwo jest realne.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z okolic Częstochowy. Boże, jak się cieszę, że się dodzwoniłam. bardzo bym chciała też się włączyć do rozmowy.
Pani Barbaro, jest pani na antenie, słyszymy z panem ministrem panią doskonale.
Dobrze, czyż mogę mówić? Tak, czy mam czekać?
Nie, nie trzeba czekać, od razu można mówić, tylko słyszę, że w tle gra radio.
A już, tak? Mhm. Już. I chciałabym bardzo pozdrowić pana Macierewicza. Bardzo go poważam i uważam, że to jest naprawdę patriota. Ten pan, co tam nie tak dawno mówił, to by się zastanowił troszeczkę, co mówi, jaka jest sytuacja w Polsce. Bardzo mu życzę, żeby tak te jego dzieci żyły tak w takim dostatku i w takim dobrobycie, jak nam pan Tusk stworzył. A poza tym, chciałabym jeszcze powiedzieć tyle, że bardzo bym chciała, żeby częściej przypominać, co nam zostawił pan Tusk po swoim tutaj rządzeniu w Polsce. Jak zadłużył Polskę, jak dzieci są biedne, głodne, zaniedbane. I w ogóle ja w ogóle tego pana to nawet nie chcę mówić, że on jest premierem moim. Tak jak i o prezydencie takie same mam zdanie. To nie ulega wątpliwości, ale przecież to jest nie wyobrażam sobie, jak ci dziennikarze mogą tak wynosić go pod niebiosa. Przecież to jest marny człowieczek, jak go wczoraj oglądałam, jak latał w Parlamencie Europejskim, no to przecież aż przykro było patrzeć, on latał jak ten, przepraszam za wyrażenia, jak ten kundelek, co tak macha ogonem. Właśnie tak to wyglądało. Bardzo dziękuję. Jak się cieszę, że się dodzwoniłam. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobranoc z panem Bogiem.
Dziękuję za ten głos. Oczywiście jestem przekonany, że pan Donald Tusk starał się wypaść jak najlepiej. Miał trudności językowe, ale przecież pani słyszała, że przyrzekł, iż do inauguracji swojego urzędu, czyli do grudnia 2014 roku nauczy się więcej zdań po angielsku niż teraz potrafi. Powiedział jedno, w związku z tym być może będzie mogli wysłuchać dłuższego przemówienia. Rzeczywiście spadek Donalda Tuska w Polsce jest katastroficzny. No to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Stąd zresztą takie kłopoty z jego następcą. Dlatego też my mówimy, iż żeby uniknąć takiego chaosu, żeby uniknąć walk wewnętrznych, żeby uniknąć strat wynikających z tego dla Polski, najlepiej jest, żeby został w porozumieniu wszystkich partii stworzony rząd techniczny, który do czasu przyspieszonych wyborów będzie administrował krajem, bo jeżeli oni zaczną między sobą walczyć o spuściznę, jeżeli coraz więcej zacznie wychodzić prawdy, a przecież to jest nieuchronne, o ministrach rządu Donalda Tuska i o rzeczywistych zobowiązaniach, jakie oni podejmowali i planach, jakie realizowali, to my możemy w sytuacji bardzo trudnej, zewnętrznej, znaleźć się w chaosie społeczno-politycznym. Tego trzeba za wszelką cenę uniknąć. A potem będziemy robili bilans, taki audyt, jeżeli tak można powiedzieć, rządów Donalda Tuska i będziemy musieli je naprawiać. Te wszystkie negatywne konsekwencje będziemy musieli po prostu przezwyciężać, łącznie z przecież dramatem smoleńskim. O tym też nie zapominajmy. Ci wszyscy ludzie są obciążeni odpowiedzialnością za śmierć polskiej elity narodowej i za niedoprowadzenie do skutecznego śledztwa, za pozostawienie tam wszystkich materiałów, za to, że wrak nie wrócił do Polski, za to, że nie mamy dowodów, które pozostawiono Rosjanom, za to, że nie zapobieżono na przyszłość takim straszliwym wydarzeniom. Przecież później doszło do zestrzelenia następnego samolotu. Niedawno, 2 miesiące temu, zginęło blisko 300 osób. To wszystko jest konsekwencja zaniechań, jakie rząd Donalda Tuska ma na swoim sumieniu i on także to wszystko będzie musieli naprawić wtedy, kiedy Platforma Obywatelska, a mam nadzieję, stanie się to jak najszybciej, odejdzie.
To cytat,
może śladem Tuska.
To cytat z Donalda Tuska, 10 czerwca 2013. Podjąłem decyzję, że chcę być dalej polskim premierem i że do 2015 roku, a więc do czasu, kiedy wyborcy podejmą kolejną decyzję, kto ma rządzić w Polsce, będę angażował się wyłącznie w sprawy krajowe, jeśli chodzi o stanowiska, jakie mi się przypisuje w przyszłości. W telewizji publicznej.
Ale przecież on to powtarzał nieomal kilka dni temu przecież.
Kolejny cytat. Podjąłem decyzję, że chcę być dalej polskim premierem i do 2015 roku będę angażował się wyłącznie w sprawy krajowe. Być polskim premierem jest dla mnie stukrotnie ważniejsze niż te potencjalne awanse europejskie. A pani Marzena Nykiel, która siedziała w zeszłym tygodniu chyba, jeśli dobrze pamiętam, na tym miejscu co pan, napisała tak. Drewniany Pinokio trafił wreszcie do swojego teatru. To nagroda za spektakl pod tytułem Posłuszeństwo.
A także kłamstwo. A także oszustwo. No bo, powtarzam, wszystkie społeczeństwa, wszystkie rządy Unii Europejskiej podejmowały suwerennie decyzje, kogo chcą do jakiego urzędu wakującego wydelegować. I otwarcie o tym mówiły. A my byliśmy systematycznie okłamywani przez pana premiera, że on sobie tego w żadnym wypadku nie życzy, bo on najwyżej sobie ceni urząd, bo on podjął zobowiązania wobec narodu, będąc wybranym i obejmując urząd premiera, no a teraz ucieka. To bardzo poważny w istocie zarzut wobec polityka, bo pokazujący, jak on jest nieuczciwy, jak jest niesłowny, jak lekceważy wszystkich, którzy nie są mu już w danym momencie przydatni. Dobrze o tym pamiętać i nie łudzić się nadmiernymi korzyściami z jego obecnego urzędu.
I jeszcze jeden telefon, bardzo proszę, halo? Prosimy. Nie słyszę, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam Kościa i ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy. Paweł z okolic Torunia. Chciałbym się podzielić kilkoma swoimi refleksjami na temat bezpieczeństwa. Ja uważam, że Polska nie jest bezpiecznym państwem. Teraz coś bezpieczeństwo się znacznie pogorszyło. Na NATO nie ma co liczyć. Gdyby doszło do konfliktu z Rosją, to w ciągu 3 dni Polska mogłaby się tutaj utrzymać. Moim zdaniem trzeba byłoby przywrócić powszechną służbę wojskową. To byłaby dużo nam by dała ta służba wojskowa. Mielibyśmy własną armię, na którą moglibyśmy liczyć i trzeba odbudować własny przemysł zbrojeniowy. Taka 200-tysięczna armia, to byłoby tak minimum, nawet 300-tysięczna, ale przynajmniej 200 tysięcy ludzi pod bronią, to by mogłoby powstrzymać jakoś nas przed jakąś agresją i zanim NATO przyszło z pomocą. I tutaj już jest sytuacja trudna, nawet tu się niewiele się robi, a już nawet po tym zastrzeleniu samolotu też był świat oburzony, niewiele się robi. I tutaj druga sprawa to bezpieczeństwo również państwa również się łączy z bezpieczeństwem gospodarczym. Jeżeli będziemy gospodarczo bezpieczni, to nie będziemy politycznie, a to myślę, tu mam na myśli nasze bezpieczeństwo gazowe. Mogą być sankcje, mogą być nawet już zakaz, nawet wstrzymanie dostaw gazu, nawet mogą być pójść w ślad za kolejnymi decyzjami Rosji, a tutaj nawet są zapasy, nie jak się mówi, że nawet ma się zapasy, ale to zapasy nie rozwiążą sprawy, to trzeba gaz łupkowy wydobywać, ustaw brakuje i terminal jest dodawany również z opóźnieniem i trzeba popracować na tym już, rząd powinien popracować na bezpiecznym gazem gospodarczym, bo wtedy można odbudować, jeżeli własny gaz będziemy eksportować, przemysł można odbudować i wtedy może bezrobocie spadać, nawet demograficznie Polska może się już rozwijać, a nie cofać. Kolejna sprawa to również sprawa katastrofy smoleńskiej. To uważam, że trzeba powołać komisję, nowy rząd, wtedy już nowa władza, międzynarodową komisję, która by wyjaśniła tę katastrofę i to chodzi, moim zdaniem jest to walka o honor Polski. Jeżeli się świat udowodni, że nie to Polacy ponoszą winę, to wtedy nie polscy piloci, to honor polski zostanie przywrócony. A tak już Polska straciła honor i trzeba popracować nad procedurami, żeby przygotować lepiej takie wizyty, żeby więcej na przykład nie leciało dowódców wszystkich w tak wielu w jednym samolocie i żeby już przygotować dobrze taką wizytę i żeby był własny samolot jakiś lepszy, nie taki jak jest stary produkcji, żeby nie był serwisowany gdzieś za granicą w państwie, które na przykład nie jest nam przyjazne. To tak już może, to może na tyle, może serdecznie wszystkich pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Pawle, z Bogiem.
Bardzo dziękuję za te uwagi. One oczywiście siłą rzeczy musiały być skrótowe, ale widać, że Pan nad tymi kwestiami się zastanawia. Tutaj najpoważniejszy problem jest dzisiaj związany z bezpieczeństwem militarnym Polski i rzeczywiście wiele osób już teraz jest świadomych, że nie da się w oparciu o nie w pełni 100-tysięczną armię zagwarantować bezpieczeństwo kraju, a jest oczywiste, że jeżeli my sami nie będziemy zdolni się bronić, to żadne sojusze tego problemu nie rozwiążą. To nie może być tak, żeby i nigdy tak nie jest, iż można złożyć swoje bezpieczeństwo w cudze ręce. I bez względu na to, czy to jest NATO, czy to jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, czy jakikolwiek inny, jeżeli się nie ma samemu dostatecznie silnej armii, to nikt inny za nas tego nie rozwiąże. Tymczasem rezygnacja z poboru, ba, nawet rezygnacja z utrzymywania młodzieży w takim reżimie, ćwiczeń, które umożliwiają im uczestniczenie później skuteczne w walce, to sprawia, iż polska armia jest po prostu bezsilna. Dodajmy jeszcze dominujący nad tą armią korpus oficerski, czasami składający się jeszcze z oficerów Jaruzelskiego. To wszystko razem, zaopatrzenie militarne, zaopatrzenie w sprzęt zbrojeniowy w dużym stopniu, jak czołgi pochodzący z Niemiec, rezygnacja z własnej produkcji, nieustanne spory i afery gospodarcze, często związane z przekupstwem po prostu. No przecież warto sobie przypomnieć, iż niedawno wiceminister obrony narodowej został zdymisjonowany dlatego, bo zarzucono mu nieomal korupcję, więc tutaj mamy sytuację, służby z kolei były przekonane, iż powstała jakaś mafia, która chce żerować na pieniądzach przeznaczonych na zbrojenia. I rzeczywiście cały ten obszar jest narażony na nieustanną niesolidność i działanie, które niewiele ma wspólnego z obroną Polski. To wymaga nowego rządu. To wymaga nowych władz, to wymaga nowego podejścia do obrony Polski i polskiego interesu narodowego. Na pewno ludzie z Platformy, którzy uważają, że polskość to nienormalność, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie, że podstawowe nasze inicjatywy gospodarcze to jest kamieni kupa. No tacy ludzie nie są w stanie w tak dramatycznej sytuacji Polski nas obronić i przygotować do obrony. Oni są co najwyżej w stanie uciec na wyższe urzędy wtedy, kiedy taka będzie możliwość za granicą, tak jak zrobił pan Donald Tusk. To powinien być moment przełomowy w podejściu Polaków do własnej obrony i własnego państwa. I ja mam nadzieję, że tak będzie, że to, co zrobił Donald Tusk, okłamując systematycznie wszystkich, że nie chce żadnych zagranicznych urzędów, a teraz pusząc się z tego sukcesu, który mu załatwiła pani Angela Merkel, że to obudzi wreszcie Polaków i uświadomi nam, że nie możemy dłużej tolerować takich rządów i takich ludzi.
Panie ministrze, jak tak czytam i oglądam taką stację, którą niektórzy internauci rozszyfrowują jako Tusk Vision Network od pierwszych literek tego skrótu. No i tam występowała pani, która jest wiceprzewodniczącą PO, która wyrzuciła profesora Chazana, ale ten czy będzie bronić jak niepodległości na placu Zbawiciele i mówi tak o Tusku. Habemus Papam były i takie głosy, i mówi, Tusk jest osobą niedocenianą, na szczęście ma międzynarodowe imię. No tak, to salwetę. To rzeczywiście.
To wspaniałe. Tak, to rzeczywiście. Komplement wart tej pani.
Tak, a tak swoją drogą rzeczywiście, gdy tak przeglądam jeszcze to, co pisała prasa niemiecka, to określenie łatwy w hodowli jest takie bardzo powszechne. Merkel, Tusk ma być jedną z rozważanych kandydatów, uznawany jest przez wielu obserwatorów jako łatwy w hodowli dla Merkel.
To jest też tytuł, tak? Też,
to jest fragment artykułu.
Fragment artykułu, tak.
Z Der Spiegla zresztą.
No, to Der Spiegel to nie jest jakaś gazetka ścienna, że tak powiem. To jest jeden z najbardziej opiniotwórczych gazet.
On był już rozważany w tym artykule właśnie, gdy to się pojawiło jako kandydat na szefa Komisji Europejskiej i właśnie Juncker postrzegany był jako ten, który jest zdecydowany, silny, odważny, a Tusk jako ten łatwy w hodowli, ponieważ nie został szefem Komisji Europejskiej. A
myślę, że na to nie było. Tutaj akurat nie sądzę, żeby były szanse
jakiekolwiek. Merkelowa miała nadzieję, że Donald Tusk zadowoli się każdym stanowiskiem, które mu wskaże. W związku z tym zostało wskazane to.
Nie ma wątpliwości, ale chcę zwrócić Państwa uwagę, bo koncentrujemy się na w jakimś sensie naszych wewnętrznych sprawach i tym, no, takiej kpinie, jaką sobie Donald Tusk zrobił z polskich obywateli, okłamując ich co do swoich intencji i tego, co będzie w przyszłości robił. Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym rzadko się mówi. No, ten nowy zestaw urzędników Unii Europejskiej to jest zestaw ludzi, którzy wielokrotnie mówili, iż trzeba przekształcić Unię Europejską w coś na kształt państwa federacyjnego, państwa. A jeżeli to będzie niemożliwe, no to zwiększać wpływy niemieckie i podporządkowywać coraz bardziej poszczególne kraje państwu niemieckiemu. Więc ten proces musimy sobie uświadomić i tutaj także ta szczególne podporządkowanie Donalda Tuska pani Angeli Merkel może odegrać dla Polski bardzo, bardzo złowieszczą rolę.
Panie ministrze, bardzo dziękuję. W rocznicę porozumień sierpniowych gościem Radia Maryja był pan minister Antoni Macierewicz o bezpieczeństwie polskim. Mówiliśmy, a już za 17 minut kolejna tragiczna rocznica, o której warto pamiętać. 75. rocznica wybuchu II wojny światowej.
I ja dziękuję najmocniej. Rzeczywiście tak się stało, że ten moment refleksji nad stanem Polski snuliśmy między pamięcią o zwycięstwie, wielkim zwycięstwie polskim, jakim wydawała się być otwierająca się, budząca i tworząca Solidarność i dramatycznym wspomnieniem o najeździe hitlerowskim wspomaganym przez Sowietów, którego celem było zniszczenie, zlikwidowanie w ogóle państwa i narodu polskiego. I przypominamy sobie te wydarzenia, mając w uszach słowa wiceprzewodniczącego Dumy Rosyjskiej, który powiedział: my was zniszczymy, my państwo polskie zniszczymy. To zostało już postanowione, to zostało już rozstrzygnięte. Putin zna już nawet datę realizacji. A otóż w takim właśnie momencie przed Polską staje, paradoksalnie rzecz biorąc, znowu pewna wielka nadzieja. Odchodzi z Polski człowiek, który przez ostatnie 7 lat zrobił dużo złego, paraliżując naszą gospodarkę, paraliżując nasze życie społeczne, paraliżując w jakimś sensie także nasze życie duchowe. Mamy możliwości, mamy szansę podjęcia wysiłku kształtowania na nowo kształtu formuły rządów w Polsce. Nie zmarnujmy tej szansy, zróbmy wszystko, żeby doszło do wyborów, w których powinien wygrać Wielki Front Patriotyczny. Wtedy okaże się, że z jednej strony kontynuujemy zwycięstwo z Gdańska z roku 1980, a z drugiej strony wyciągnęliśmy wszystkie wnioski z sowiecko-hitlerowskiego najazdu z roku 1939. 9, bo Polska zasłużyła na to, żeby być silną, niepodległą i katolicką, tak jak była wtedy, gdy była potęgą. To jest obowiązek naszego pokolenia. Mam nadzieję, że je zrealizujemy.
Dziękuję bardzo. Miał sprawić, że Polacy wrócą do Polski, a tymczasem jest tym, który sam z Polski wyjeżdża. I to za dużo większe pieniądze niż nasi rodacy.
I to z takim domniemaniem, że w istocie ucieka, porzucając swoje obowiązki, z których się miał wywiązać wobec nas wszystkich. Nawet tego, co przyrzekał, iż aferę podsłuchową wyjaśni do 20 sierpnia. Nawet tak prostej sprawy, nie mówiąc o sprawach gospodarczych i militarnych, nie potrafił dotrzymać, tylko uciekł z tym wszystkim do Brukseli.
Minister Antoni Macierewicz, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.